Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Lubię tak zaczynać, bo wtedy wszystko, co najważniejsze i najmądrzejsze, wypowiem w pierwszym zdaniu, a potem to już tylko są dodatki. Tak, to jest najważniejsze. I to nie wynika z pobożności mojej jakiejś nadzwyczajnej, tylko z doświadczenia, że tam, gdzie się trzymamy Jezusa Chrystusa, Jego przykazań i Jego łask sakramentalnych, tam wygrywamy życie, wygrywamy małżeństwo, wygrywamy wszystko. Gdy odchodzimy, sypie się. Optymistyczne jest to, że odejdziemy i się nam posypie życie i wrócimy, no to się od nowa zbieramy. Mówię to z doświadczenia. Ale w tym dniu takim, gdy połowa świata świętuje, nie mogę nie zacząć od życzeń, tak? Więc, drogie Panie, życzę Wam, żebyście były szczęśliwe tu i po drugiej stronie. I tu nie ma żadnej sprzeczności między jednym i drugim. To życzenie jest dość interesowne, bo będziecie szczęśliwe tylko wtedy, kiedy Wam z nami będzie dobrze, z nami mężczyznami, więc my też wtedy będziemy szczęśliwi. Także generalnie życzmy sobie szczęścia. To jest kluczowa sprawa, ponieważ szczęście to jest cel życia człowieka na ziemi. Człowiek jest jedyną istotą stworzoną dla niego samego. Człowiek jest stworzony po to, żeby był szczęśliwy. Co prawda nam świat próbuje wbić klina, wmawiając, że jak się nie będziesz łajdaczył, to nie będziesz szczęśliwy. Tak? No te hasełka, grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne mają raj na ziemi. Tak? Brzmi bardzo ładnie dla młodego człowieka. Jakieś tam niebo kiedyś, tam po śmierci, nie wiadomo czy w ogóle. Nikt nie widział, no niektórzy widzieli, ale w każdym razie odległe. A tu teraz raj na ziemi. To jest bardzo atrakcyjna oferta. Tylko odrobinka zamyślenia się, użycie rozumu i natychmiast widzimy, że to jest fałszywka, tak? Jaki raj na ziemi ma dwunastolatka, która rusza w tam, alkohol, narkotyki, seks? Jakiż ona ma raj na ziemi? Ruina człowieka w wieku małych nastolatek. I nie tylko to na własne konto działa. Zwykle tak głosi, że to jeszcze dorosła robię, wiem co robię i tak dalej. To ona obciąża konto rodziców, rodzeństwa, wszystkich przyzwoitych znajomych, przyjaciół, prawda? Także świat próbuje nas oszukać. Ale jedną rzecz musimy na początku zasadniczą wyjaśnić, bo bez tego się nie dogadamy. A może inaczej, bez uzmysłowienia tego, nie nazwania tego, możemy się trochę mijać w rozumieniu. Otóż zasadniczą sprawą jest to, za kogo my sami siebie uważamy. Czy jestem stworzeniem, czy jestem kreatorem, który sam wszystko ustala. Otóż ja wychodzę z założenia racjonalnego, że jestem stworzeniem. Jestem obiektywnie jakiś i konsekwencją tego jest to, że ja muszę rozpoznać, kim jestem. Rozpoznać, co mam robić ze sobą, rozpoznać, co mam robić z innymi, co w ogóle mam robić w życiu. Prawda? Coś jest dla mnie zaplanowane, ja mam to odkryć. To się nazywa odkryciem powołania. Ale wcześniej jeszcze zadanie względem siebie samego. Dojdziemy do tego za chwilkę. Więc jak ktoś stanie na stanowisku, że jest stworzeniem, to już ma otwartą drogę do szczęścia, byle tylko uczciwie poszukiwał. Nawet jak startuje z pozycji niewierzącego. Wielki filozof Edyta Stein startowała z pozycji właściwie niewierzącej Żydówki i dochodzi do Boga, zostaje katoliczką męczennicą świętą, tak? Benedykta od Krzyża. Powiedziała takie zdanie: każdy, kto uczciwie szuka prawdy, znajdzie Boga. Tak, bo Bóg jest zapisany we wszystkim, co jest wokół nas. Jak ktoś bada świat, to musi dojść do Boga, jeżeli używa rozumu, prawda? Swobodnie, uczciwie. Kiedyś Jan Paweł II na jakiejś konferencji, wykładzie, katechezie powiedział o takich badaniach, gdzie było prawie 400, chyba 380 kilku największych naukowców XX wieku. Ich tam przeankietowano. Ilu wyszło ateistów w tej grupie? Kilkunastu. I jeszcze do tego kilkunastu agnostyków, którzy wychodzili z założenia, skoro nie da się udowodnić, to on nie wie, czy jest Bóg, wobec tego nie zajmuje stanowiska. A pozostali wierzyli w Boga. wielcy naukowcy, umiejący myśleć. Kiedyś powiedziałem, że Einstein wierzył w Boga i dostałem maila. No, było takie zdanie, zapisane jest jego zdanie, wtedy kiedy komuniści próbowali jego autorytet wykorzystać do podbudowania ważności komunizmu. Bardzo jasno się wypowiedział, że nigdy nie miał żadnych związków z komunizmem i zawsze wierzył w Boga. To jest luźny, ale cytat z Einsteina. I dostaję takiego maila: panie Jacku, pan takie fajne rzeczy mówi, ja pana lubię, ale po co pan się podkłada? Sprawdziłem w Wikipedii i nie było, że Einstein wierzył w Boga. I jakie mamy źródła informacji? Czy ten, który redaguje dostęp do Wikipedii, jest człowiekiem wierzącym? Wątpię. Wobec tego będzie redagował tak, jak to będzie jemu wygodniej. W każdym razie nie wygląda, żeby był wierzący. Prawda? Teraz, czyli ja wychodzę z założenia, że jestem stworzeniem i całe dalsze moje mówienie będzie z tego wynikało, już nie będę z tego tłumaczył. Tak? Będę rozpoznawał, kim jestem, co jest dla mnie dobre, co jest złe, co mi przynosi szczęście, co mnie sprowadza na manowce. Natomiast dzisiaj bardzo wielu ludzi uwierzyło, a w pewnym sensie wszyscy jesteśmy narażeni na zakażenie tą, zainfekowanie tą myślą, że tak naprawdę tak trochę to ja jestem kreatorem. Że ja sam mogę ustalić, kim jestem. Ha, nawet płeć mogę zmienić. Prawda? Tak naprawdę nie może. Bo w każdej komórce ciała ma zapisane XX albo XY. Jesteś kobietą, jesteś mężczyzną. Można się przebrać za drugą płeć. Można się obrobić, no, pookaleczyć. Można się hormonalnie podpaść. Prawda? Można zmienić metrykę. Ale jest to uciekanie od planu stwórcy dla tej osoby. Jeśli ktoś ma zaburzone poczucie tożsamości płciowej, no to powinien szukać terapii i ją znaleźć, na Zachodzie zakazana, żeby powrócić do swojej obiektywnej płci. Ludzie, którzy uwierzyli, są kreatorami, zmieniają wszystko. Również ustalają, co jest dobre, co jest złe. Bardzo fajno, przez głosowanie, tak? Jak parlament przegłosował, no to znaczy, że jest dobre. I w ten sposób dochodzimy w dzisiejszych czasach do tego, że zabijanie dzieci narodzonych jest prawem człowieka. A tych, którzy nie godzą się na zabijanie, się karze. Tak, dzisiaj już od kilku lat cofnięto we Francji klauzulę sumienia i lekarz ginekolog ma obowiązek zabić pacjenta, jeżeli klientka sobie tego życzy. Jeżeli tego nie zrobi, 3,5 tysiąca euro do 2 lat więzienia. Prawda? Jeszcze tam 40-50 lat temu nieśmiało, że w pewnych wypadkach wolno, a dzisiaj prawo człowieka. Zresztą już próbowano wpisać do Karty Praw Człowieka aborcję. Tak się dzieje, gdy człowiek staje na miejscu stwórcy, gdy człowiekowi się wydaje, że oto on jest panem życia i śmierci. Jakbyśmy tak spojrzeli historycznie na to, tylko nie chcę tych wątków rozwijać, bo byśmy za dużo mieli dygresji, a chciałbym jednak do esencji tego, co zamierzam powiedzieć, dojść. Ale jedna taka króciutka uwaga. Cywilizacja łacińska, z której wyrosła Europa. Greckie kanony, rzymskie prawo i katolicka etyka. Podstawa ukształtowania człowieka. Gdzie najważniejszym prawodawcą był Bóg i człowiekowi nie wolno było stanowić prawa sprzecznego z prawem Bożym, z prawem naturalnym. Jako ciekawostkę powiem, że w procesach norymberskich był pat, ponieważ prawnicy nie znajdowali paragrafu, z którego mogą skazać zbrodniarzy hitlerowskich. Działali zgodnie z prawem, dodatkowo w warunkach wojennych. Hitler doszedł legalnie do władzy i dopiero paradoks, największy zbrodniarz wszechczasu, odpowiedzialny za największą liczbę zamordowanych ludzi, Józef Stalin, powiedział słowa, że nie wolno wypełniać prawa nieludzkiego. Paradoks historii. Do tego dochodzi ludzkość, kiedy człowiek uważa siebie za kreatora, prawda? I ci wszyscy, którzy uważają, że sami mogą ustalić, co im da szczęście, to są biedni, żałośni, bo nawet będą się czuli szczęśliwi. Będę szczęśliwy, jak zdobędę tam mistrzostwo świata. Będę szczęśliwy, jak zbuduję dom ze złotymi klamkami. Robi to i mówi sobie, że jestem szczęśliwy. Biedny, żałosny. Taki karzełek, który sobie wymyślił, że oto szczęście. Jak małe dziecko bierze w ręce kółko i mówi brum, brum, jadę samochodem, to jest fajne, zabawne. To świadczy o jego rozwoju intelektualnym, jakiejś pomysłowości. Natomiast jak dorosły facet, zdrowy, mający wszystko, co potrzeba do myślenia, mówi brum, brum, jestem szczęśliwy, bo mam prawo do zabicia własnego dziecka, bo mam prawo do zostawienia żony i dzieci, bo mam prawo jeszcze do paru innych rzeczy. Biedny, żałosny człowiek. Szczęście jest czymś obiektywnym. Dojdziemy jeszcze do tego. Szczęście jest czymś obiektywnym. Albo ktoś jest szczęśliwy, albo nie jest. Niezależnie od tego, co sobie myśli na ten temat. No to powiedzmy, kiedy człowiek jest szczęśliwy. Więc ekstremalnie szczęśliwy będzie wtedy, kiedy będzie dokładnie tym, co Pan Bóg dla niego zaplanował. On to odkrył i w to wszedł. I w tym momencie słowo czystość, w szerokim tego słowa znaczeniu, jawi się jako zgodność z planem Pana Boga. Czystość jest zgodność. Oczywiście w większości czystość kojarzy się ze sferą seksualności. Tak, czystość seksualna jest bardzo ważna, bo jest bardzo zagrożona i bardzo niszcząca może być nieczystość. Ale ja rozumiem pojęcie czystości jako szersze, jako w ogóle życie w zgodzie z planem Stwórcy. To jest czystość. I to jest gwarancja pełni szczęścia, bo nikt lepiej od niego nie wymyśli. Mówię z pozycji człowieka, który jest stworzeniem. No. I teraz trzeba by sobie odpowiedzieć na pytanie, co on dla nas wymyślił. No, najpierw kim jesteśmy, potem do czego jest, co mamy robić ze sobą. Czy takie zagadnienia. Kim jesteśmy, co mamy robić ze sobą i co mamy robić w świecie. No to kim jesteśmy? Jest taka bardzo piękna, prościutka ilustracja, symbol takiej nieskończoności, wszyscy znamy, prawda? I ten ilustrator, teolog, powiedział coś takiego. Wyobraźmy sobie, że jedna pętelka to jest świat materii. Wszystko można zważyć, zmierzyć, ma początek, koniec. Czas tam biegnie w świecie materii. Czas nie jest bytem, tylko czas jest miarą, którą przyłożyliśmy. Tak jak linijką możemy zmierzyć długość, wysokość, wagą, wagę, tak czasem zmiany w materii. Prawda? Materia podlega zmianom. Zawsze. A więc jedna pętelka to jest świat materii. Druga pętelka to jest świat ducha. Tam nie ma żadnej cechy materii. Nie ma początku, nie ma końca. Nie ma wagi, nie ma wymiarów. Czas tam nie ma racji bytu. Trudno nam sobie nawet ten świat wyobrazić. I spodobało się Panu Bogu, że na skrzyżowaniu tych dwóch światów postawił jedną, jedyną istotę. Człowieka, który ma ciało, ale nie jest ciałem. Który ma wymiar duchowy, ale nie jest duchem. Ucieleśnionym duchem, czy uduchowionym ciałem. Różne takie nieudolne próby nazywania. Ale po co to mówię? Nie da się człowieka ani zrozumieć, ani nasycić bez obu wymiarów. Oba wymiary są ważne, gdy myślimy o całym człowieku. Nie możemy go oderwać od ciała, póki żyjemy, ale nie możemy też oderwać od ducha. I szczęścia też trzeba szukać w tym dwuwymiarze. Ja jeszcze dodaję wymiar trzeci. Dlaczego? Bo dzisiaj świat zwariował na punkcie zwierzątek. Mówi o, uwaga, ja bardzo kocham zwierzątka, żeby nie było wątpliwości. Nigdy nawet jako dziecko nie dręczyłem żadnych zwierząt. No, jakoś tam robaka na haczyk nadziałem, jak łowiłem ryby, tak? Ale więcej grzechów nie pamiętam. Więc kocham zwierzątka. Tylko mówienie o humanitarnym traktowaniu zwierząt jest jakimś dziwactwem. Nie wolno traktować zwierzęcia jak człowieka, humane człowiek. To jest inny byt. Kochać jakoś tam, troszczyć się, oczywiście, że tak. Nie dręczyć, oczywiście, że tak. Ale nie traktować jak człowieka. A dzisiaj się poprzewracało. Dzisiaj mamy cmentarze z krzyżami piesków, kotków i czegoś tam jeszcze. Księży na zachodzie katolickim się ciągną do pogrzebu pieska. Do chrztu też bywa czasem, prawda? I skrzek żaby zielonej w Polsce sprawnie chroniony. Nie ma żadnej klauzuli, czy jest zdrowy, czy chory. Każdy skrzek żaby zielonej jest w Polsce prawem chroniony. I są kary za zniszczenie. A poczęty człowiek nie jest w pełni prawem chronionym w Polsce.
No to się coś tam w głowach poprzestawiało. Znajomy ksiądz był w Berlinie, to ta młodzież była taka trochę dziwaczna, ale zobaczył, wreszcie idzie taka normalna, mniej więcej normalna para na wygląd, chłopak, dziewczyna, pchają wózek. Mówi, no wreszcie coś normalnego. Mija ich, zagląda do wózka, a tam kotek. No można. A ilu już w Polsce małżonków zamieniło dzieci na kotki, pieski i papuszki? Bardzo rasowe oczywiście. Mieli, i żeby odróżnić w sposób absolutnie ewidentny i niepodważalny człowieka od świata zwierząt, wcale nie trzeba sięgać do wymiaru ducha. Bo są tacy, którzy go w ogóle negują, tak? Wystarczy spojrzeć na wymiar psychiczny. Otóż dzięki temu wymiarowi człowiek może myśleć, człowiek może planować, człowiek może tęsknić, człowiek może oczekiwać. I z tym są związane przeżycia inne niż na poziomie materii. Na poziomie materii, ciała, jakie mamy przeżycia? Przyjemnie, przykro. Mamy receptory bodźców i albo coś jest przyjemne, albo przykre. Nic więcej. Żałośni są ci, którzy uwierzyli, że przez przyjemności zdobędą szczęście. Nie ma takiej możliwości. To jest inna kategoria. W ciele nie można zdobyć szczęścia. Owszem, są przyjemności dobre, pożyteczne, które są zgodne z naszą naturą i są przyjemności niszczące, które są z naszą naturą sprzeczne. Pierwszych należy zażywać, a drugich należy unikać. Po to mamy rozum, żeby to rozróżniać. I przyjęcie kategorii, że coś jest przyjemne, to znaczy, że dobre, to jest jakieś obłąkańcze. Cyjanek potasu podobno bardzo ładnie migdałami pachnie. Nie radzę próbować, czy jest smaczny. Prawda? Po to mamy rozum, żebyśmy rozróżniali. A więc w ciele przyjemność czegoś. Weźmy może jako ilustrację osobę, która postanowiła zdobyć szczęście przez przygodne kontakty seksualne co tydzień z inną osobą. No są tacy. Tylko bodziec powoduje reakcję, ale nie uczymy się tego w szkole. Może z jakiegoś ważnego powodu. Te same bodźce dają coraz słabszą reakcję. Czyli żadną przyjemnością człowiek się nie nasyci, może się tylko znudzić. Jeżeli on zażywa przyjemności seksualnej, przygodnej, nie osadzonej w małżeństwie, z perspektywą płodności, no to jest zupełnie inna kategoria. Tak w oderwaniu. To reakcja jego jest coraz słabsza. On to widzi i się boi, że przestanie reagować, więc mnoży bodźce. No, już takie dziwactwo ludzie powymyślali, że nawet mówić o tym wstyd. I ostatecznie co? Ostatecznie i tak przestanie reagować. Jest tylko kwestia czasu. Wszyscy, którzy uwierzyli, że znajdą szczęście przez przygodny kontakt seksualny, weszli na drogę, na ścieżkę równie pochyłą do własnej impotencji. To jest tylko kwestia czasu. Zgodnie z prawami natury. Ja niczego nie wymyślam, nikomu palcem nie grożę. Stwierdzam pewien fakt. W każdej dziedzinie te same bodźce dają coraz słabszą reakcję. Ktoś może się przestraszyć, to w małżeństwie też tak musi być. Nie. Bo tam można zatrudnić, tak powiem, głębię więzi duchowej i w głębię więzi psychicznej. I nie dlatego, że ciało, tylko dlatego, że jest coś na tym nabudowane. I dlatego tam radość seksualna może być coraz większa do końca życia. Ale znowu nie coraz większa reakcjami ciała, tylko coraz większa głębią więzi, którą to spotkanie wyraża. Coraz więcej znaczy. To jest wielka pułapka dla mężczyzn. My mamy talent do obróbki materii. Mamy analityczny umysł. My, co tam dużo gadać, my lubimy, mamy frajdę, jak walczymy z żywiołami. Tak jak pokonamy żywioł, to jesteśmy radośni. Tak. I słusznie, możemy być usatysfakcjonowani. Tak, dobrze. Tylko nie mówmy, panowie, że jesteśmy szczęśliwi. Stoi na najwyższym podium mi świata. Dziennikarz, jak się czujesz? Jestem szczęśliwy. No chłopie, nie wiesz, co mówisz. Jesteś bardzo, bardzo, bardzo zadowolony, bo planowałeś coś i to ci się udało. Tylko jednemu na świecie mogło się udać i tobie się to właśnie udało. Masz prawo być bardzo zadowolony. Masz prawo mieć satysfakcję. Masz prawo się radować. To wszystko jest prawda. Tylko to nie jest szczęście. To są dopiero przeżycia na poziomie psychicznym. Dzięki temu, że możemy planować, to spełnienie planów daje radość. Oczywiście niespełnienie planów daje smutek. Do tego człowiek jest zdolny. Natomiast na pewno trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że przeżycie psychiczne jest dużo wartościowsze od przeżycia czysto cielesnego, które samo w sobie przecież nie jest złe. Żeby to rozróżnić, to może taki banalny przykład wymyślony. Mężczyzna, widząc dom w płomieniach, wskakuje w te płomienie, wyciąga dziecko, które by za chwilę tam zginęło. Jest cały poparzony. Nie jest mu przyjemnie, ale ma głęboką satysfakcję i radość z tego, co zrobił. Ma prawo być dumny. Zachował się tak, jak powinien. Prawda? Jak człowiek powinien zachować. Mężczyzna, zwłaszcza opiekun, obrońca. A więc ta kategoria psychiczna jest dużo, dużo wyższa, ale nie na niej się kończy przeżycia człowieka i nie ona jeszcze staje się szczęściem. Szczęście jest zarezerwowane dla wymiaru duchowego. Jest możliwe wyłącznie w relacji istota obdarzona wymiarem duchowym do drugiej istoty obdarzonej wymiarem duchowym. Najwyższa ze wszystkich możliwych relacji to jest taka, w której ta druga osoba jest ode mnie ważniejsza, dla mnie. Takie mamy formalnie możliwości zdobywania szczęścia. Ta relacja się nazywa miłością, tak? Miłość na linii ja, Bóg i miłość na linii ja, drugi człowiek. Jedyne źródło szczęścia. Kobiety to wiedzą. Przepraszam, panie, że wam takie rzeczy powtarzam, bo wy to wiecie. Wy macie to od urodzenia wkodowane. Macie wszystkie talenty do budowania relacji miłości. Wszystko, co potrzeba, macie za darmo. Nie chełpcie się tym. Macie tak zwaną empatię, dużo wyższą niż mężczyźni, czyli zdolność czuwania się sprawy drugiego człowieka, życzliwego wczuwania się w sprawy drugiego człowieka. Macie wrażliwość. Macie w ogóle nastawioną ostrość widzenia na człowieka. My na materię, a wy na człowieka. Tak jesteśmy skonstruowani. Czyli i kobieta jest, każda normalna kobieta jest spragniona miłości. I jeszcze jedna rzecz, też macie za darmo, że jest, każda normalna kobieta jest gotowa do poświęceń dla budowania relacji miłości. Wszystko za darmo. Otwarta droga do szczęścia. To jest tragedią dzisiejszych kobiet, że uciekają od swojej natury. Uciekają od relacji miłości. Uciekają od szczytu kobiecości, który się objawia w macierzyństwie. I myślą, że jak zrobi karierę wymarzoną, to będzie szczęśliwa. Nie, będzie tylko zadowolona. Jest piętro niżej. Tragedią dzisiejszych kobiet i wszystkim kobietom życzę tu obecnym, żebyście otrząsnęły się z tego, co wam wmawia świat. Że wasze szczęście leży w sukcesach w świecie. Czy to będą finansowe, czy sportowe, czy artystyczne, czy jakiekolwiek inne. Nie. Wasze szczęście leży w miłości. A waszym problemem podstawowym powinno być to, że my, chłopi, nie umiemy kochać. Nam tego za darmo nie dano. Co nam dano? Talent do obróbki materii. Dlaczego? Bo naszym zadaniem życiowym, uwaga panowie, nie celem życia, zadaniem życiowym jest ogarnięcie materii. Tak, to ja mam zbudować dom, to ja mam przynieść mamuta na stół, rzucić, tak, pożywienie, to ja mam w końcu obronić przed najeźdźcą. I to panowie, najeźdźcą zarówno fizycznym, jak i zagrożeniem psychicznym i zagrożeniem duchowym. Mężczyzna ma ochronić kobietę i dzieci przed zagrożeniem fizycznym, psychicznym i duchowym. Mając doświadczenie spore w poradni, ponad 40 lat rozmów, to wiem, że bardzo często w tych źle mających się małżeństwach najważniejszym zagrożeniem psychicznym dla żony i dzieci jest mąż i ojciec. To jest dopiero dramat. Całkowite wyjście ze swojej roli. Jak taty nie ma w domu, jest spokój, wszystko jest okej. Jak tata się w domu pojawia, wszyscy się chowają po kątach albo uciekają z domu. Ile jest takich rodzin? Mężczyzna ma być tym ochraniarzem. To on ma uchronić żonę i dzieci przed zagubieniem się, nie wiem, w horoskopach, w wróżbach, w sektach i tak dalej, i tak dalej. On musi być stabilny, żeby również w tej dziedzinie chronić. Ale panowie, mamy wszystko do wypełnienia zadania życiowego, natomiast nie mamy tego, co nam jest potrzebne do szczęścia. Nie mamy absolutnie talentu do budowania relacji miłości. Po prostu jesteśmy jak słoń w sklepie z porcelaną. Nawet chcemy coś miłego zrobić ukochanej kobiecie, kupujemy bilety na galę sportu zawodowego, a ona biedna się obraża, tak? A ja tak dobrze chciałem. Czy sytuacja jest beznadziejna? Nie, kochani. Pan Bóg stworzył pomoc potrzebną. I drugie, panie, nie po to, żebyście razem z nami zarabiały na życie. Jest dramatem, że kobieta musi zarabiać na życie często. Wiem, to wynika z bardzo nieuczciwych relacji społecznych, tak? Globalnie patrząc, to, że są nieuczciwe, to widać choćby po tym, że 1% ludzi gromadzi w swoich rękach 90% całego kapitału światowego. No to nie stało się to pracą ich rąk, prawda? Tylko jakimś wyzyskiem. Ale zostawmy to. Nie jest kobieta po to, żeby razem z mężem zarabiać na życie. Mąż ma zarobić i koniec. Panowie, nie chowajmy głowy w piasek. W latach 60. ojciec kolegi przyszedł do szkoły. Zauważyłem, że nie ma obrączki. Tak zagadnąłem go. Słuchaj, co się stało? Tak wieczyłem, może jakieś sensacje, że się rozwodzą rodzice. Sprzedał. Nie było na życie. Głupio mi się zrobiło. Miałem wtedy tam 16 może lat. Jak zacząłem szczerze z tym kolegą rozmawiać. Co się okazuje? Tata wyższym wykształceniem, ale ze skazą, bo bezpartyjny. Wobec tego nie może mieć żadnego stanowiska. Więc pracuje na najniższych stanowiskach, za najniższych stawkach i utrzymuje żonę i dwóch synów. Starszy brat studiował na uniwersytecie dziennie, a młodszy był w liceum ogólnokształcącym. Nie zarabiali. Więc on pracował w tej swojej pracy za grosiki. Popołudniami chodził na wolne tory. Ciekawe, czy ktoś jeszcze wie, co to było. Bocznice kolejowe, gdzie łopatą rozładowywał węgiel z wagonów. Dzień po dniu. Po pracy szedł wieczorem rozładowywać węgiel łopatami. Tak to się wtedy robiło. A jeszcze dodatkowo, tak często jak prawo na to pozwalało, czy przepisy raczej, oddawał krew za pieniądze. Żeby chłopacy mogli się uczyć. Żeby utrzymać rodzinę. Tak do tego jest zdolny facet. Prawdziwy facet. My się rozczulamy nad sobą dzisiaj. Nikt z nas nie musi tak pracować, jak ten ojciec kolegi. Ilu dzisiaj mężczyzn wyrzuca żonę do pracy. Ty darmo zjadzie jeden, zacznij przynosić pieniądze i tak dalej. Ile takich tekstów słyszałem. Symbolicznie o degradacji mężczyzny dzisiejszego taka historyjka, jak to mąż z żoną idą na spacer, pies wyskoczył. A mąż się chowa za żonę, bo podobno kobiet nie gryzą, prawda? On własnymi zębami tego psa powinien zagryźć. A to jest taki symbol. Mówię to jako mężczyzna z całym smutkiem. Oczywiście nie wszyscy mężczyźni się pogubili, ale bardzo wielu. Bardzo lubię spotkania z mężczyznami, bo wtedy już tak można jasno, twardo, prosto z mostu naładować chłopom do głów. Żeby zaczęli myśleć we właściwy sposób. Otóż Pan Bóg stworzył kobietę jako pomoc potrzebną po to, żeby nauczyła chłopa kochać. I streszcza to się w jednym zdaniu. To do wszystkich pań tu obecnych. Jeżeli ten mężczyzna, na którego masz wpływ, a to jest i brat, i kolega, i siostra, i ojciec też pośrednio, ale narzeczony, mąż. Jeżeli ten mężczyzna dojdzie wreszcie do tego, że człowiek jest ważniejszy od materii, to jest na dobrej drodze do własnego szczęścia. I szczęścia otoczenia. Bardzo wielu przyzwoitych mężczyzn do końca życia do tego nie doszło. Obrabiało materię, dawało pieniądze na rodzinę, uczciwie, nic dla siebie. I nie przekroczyło tego, że to jest tylko wypełnienie zadania życiowego, a nie celu życia. Nie doszedł do miłości. I czy Pan Bóg zostawił kobietę i mężczyznę w sytuacji beznadziejnej? Ona talent, spragniona miłości, on kompletny antytalent, który ucieka do materii. Gdzie jest mu dobrze? Nie. Pan Bóg wymyślił, a czasem mówię, instytucje, sytuacje zakochania. I wtedy się dzieje. To jest jedyna sytuacja, w której facet potrafi zapomnieć o materii. Weźmy chłopaka, 18 lat. Jeździ 5 godzin dziennie na rowerze. Potem 2 godziny go pucuje szmatką. Smaruje najlepszymi smarami. Za wszystkie pieniądze, jakie tylko mu się uda gdzieś tam skołować, kupuje kolejne tam trybiki do roweru, jakieś tam gadżety. Śpi z ręką na rowerze, bo gdyby mu ktoś ukradł, to on by chyba umarł. I ten chłopak się zakochuje. On w jednej chwili zapomina, że miał rower. On patrzy w oczy ukochanej dziewczyny, ona mówi sobie, paznokcie masz brudne, no to czyści. Pijesz, rzuca w jednego dnia, w jednej chwili. Palisz, rzuca, ćpasz, nigdy więcej. Do kościoła nie chodzisz, zaczyna chodzić. Wiele niemądrych dziewczyn mówi, on to tylko dla mnie tak robi. Tak, tylko dla ciebie, ciesz się z tego. Jest taka bardzo ważna myśl i koniecznie muszę się nią podzielić, nie moja. Karola Wojtyły, zawarta w trudnym dziele, osoba i czyn, ale myśl jest prosta. Czyny zewnętrzne się uwewnętrzniają. Czyny przechodzą na sprawcę. W końcu czyny ciebie kształtują, konstytuują, stajesz się takim, jakie są twoje czyny. Jeżeli czynisz dobrze, choćbyś nie chciał, stajesz się dobry. Jeżeli czynisz źle, stajesz się zły. Jeśli chcemy, namawiałbym, żeby po tym dzisiejszym spotkaniu każdy chciał coś w swoim życiu zmienić, żeby było lepiej niż było. Jak postanowisz, od jutra będę innym człowiekiem, to zapomnij. Ustalić na przykład, od jutra codziennie umyję zęby, załóż, że masz z tym kłopot, to rzeczywiście to ciebie będzie zmieniać, jeżeli tego upilnujesz. Ja małżeństwo mówię, no nie od jutra, najlepiej od dziś. Jedno ojcze nasz przed zaśnięciem. Pełna gwarancja, że wasze małżeństwo przetrwa wszystko. Jest to obiecane przy ujeździe od domu na skalę. Uderzą w wichrze, uderzą na wońce. Nie musi być tacy, ale dom się ostoi, bo na skalę jest zbudowany. Mógłbym opowiadać historię, może jedną tak się skuszę. 20 lat po ślubie, 4 dzieci. Taki fajny, blisko kościoła, w kościele domowym. Panie Jacku, tak fajnie mówię. Panie Jacku, pan nam powiedział przed ślubem, że nie wolno położyć się spać bez jednego ojcze nasz. To jest przełożenie na czyn myśli świętego Pawła. Niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym. Ani razu nie złamaliśmy zasady. Postanowiliśmy twardo. Jesteśmy wierzący, 20 sekund dziennie musimy znaleźć. Ani razu nie złamaliśmy zasady. Panie Jacku, ale parę razy w ogóle nie poszliśmy spać. Tam są takie słowa i odpuść na nasze winy, jak my odpuszczamy. Byli tak napaleni, że nie byli w stanie powiedzieć tych słów. Ale zobaczcie, konsekwentne wprowadzenie czynu, egzekwowanie od siebie zmieni wszystko. Nie znam żadnego małżeństwa, które się codziennie modli i doszło do rozwodu. Trudności różne tak. Do rozwodu nie. I chyba nie poznam. Tak więc jak on dla niej zaczął chodzić do kościoła, ona jest mądra. Chemia zakochania trwa około 2 lat. Będzie tak, najpierw troszkę przypilnuje, potem będzie robić pół kroku do tyłu, żeby on zaczął tego pilnować, potem jeszcze pół kroku do tyłu. Za 2 lata on może być pilnującym praktyk religijnych w rodzinie. To, że pierwotny motyw było, żeby dla niej, nie szkodzi. Jak dla niej przestanie pić i to się utrwali, to też będzie pożytek. Jak dla niej przestanie palić, to też. Zresztą w ogóle sytuacja zakochania to jest w obie strony. Jest to moment, w którym w najtańszy sposób możemy się wyzwolić z nałogu, możemy stać się lepszymi ludźmi. Najmniejszym wysiłkiem jest taka energia płynąca z tej chemii zakochania. Oczywiście ta chemia jest uwarunkowana dwupłciowością, tak? W jednej płci to można tylko to udawać i się męczyć tym udawaniem. To działa tylko na linii damsko-męskiej, tak to Pan Bóg wymyślił. I nie kombinujmy przy tym. Kochani, może jeszcze ten obrazek, żeby to przyjemność, radość, szczęście zobaczyć może jeszcze na przykładzie. Powiem szczerze, że nie przeczytałem nigdy dzienniczka Faustyny Kowalskiej. Zabierałem się za to kilka razy i to wymaga wyciszenia, dłuższego czasu na skupienie. Ale był czas, kiedy jeździłem samochodem i jeszcze nie rozmawiałem przez telefon z biednymi małżeństwami. I miałem dużo czasu wtedy, że ona była z moją chorą mamą w domu. wymagającej stałej opieki, a jeździłem po Polsce i nie tylko po Polsce. I ze 3 razy, co najmniej, może więcej, przesłuchałem dzienniczek Faustyny Kowalskiej. Cudowna lektura, ktoś nie może przeczytać, nie chociaż przesłucha. Może kiedyś przeczytam, jak już nie widzę moich aktywności, których mam ciągle za dużo. Tam jest taki fragment, pięknie czytany przez panią Łobonarską. Taki fragmencik, ja nie potrafię, nie jestem aktorem, ale tak mniej więcej oddam takim słodziutkim głosem. Siostra przełożona mówi: siostro Faustyno, siostra dzisiaj taka radosna, pewnie siostry dzisiaj spotkały same przyjemności. Przeciwnie, siostro przełożona, spotkało mnie dzisiaj wiele niezasłużonych przykrości, które mogłam ofiarować za biednych grzeszników. Dlatego jestem radosna. Ja bym nawet ten fragment poprawił. Oczywiście nie wolno poprawiać. Ona była więcej niż radosna. Bo radośnie spełnił się jej plan. Miała chęć ofiarowania za grzeszników przykrości. Ofiarowała, więc była radosna. Ale ona była również szczęśliwa. Bo to był ewidentny gest miłości. Ofiarowanie za biednych grzeszników cierpienia to jest ewidentny gest miłości. Czyli w tym jej, tam był duży kawałek szczęścia również. Jak dzisiaj kobiety uciekają od tych gestów nastawionych na drugiego człowieka. A jest tutaj, to jest największy geniusz kobiecości. Dzisiaj trzeba o tym szczególnie mówić, 8 marca, tak? Największy geniusz kobiecości polega właśnie na matkowaniu. Bezinteresownym dawaniu. Był taki filmik na YouTubie. Gość dzwoni z ofertą pracy. Jakie warunki? No 24 godziny na dobę, bez żadnego dnia wolnego, przez latami. Pełna dyspozycyjność, bardzo różnorakie zajęcia, w co chwilę inne. A zapłata? Nie, bez żadnej zapłaty. Ten rozmówca się śmieje. No co to za zawód? Mama. Tak. I w tym zawodzie kobieta najbardziej się rozwija. Zobaczcie, co nam wmówiono. Gary, pieluchy, kobieta się uwstecznia, wyższe studia skończyła, teraz gary. W tym zawodzie kobieta się najbardziej rozwija. Rozwój człowieka w ogromnej mierze polega na przekraczaniu jego egoizmu. Wzrost człowieka to jest przekraczanie egoizmu, to jest otwieranie się na innych, właśnie otwieranie się na miłość. Nie ma drugiej takiej sytuacji życiowej, w której kobieta tak się może rozwinąć, jak pochylając się nad swoim małym, jeszcze do tego chorym dzieckiem. Nie ma. Jest takie powiedzenie polskie, że przy 4 dziecku kobieta osiąga pełnię kobiecości. Jest w tym jakaś mądrość, bo każde dziecko ją leczy z egoizmu. Zobaczcie, dzisiaj kobiety uciekają od dzieci, od miejsca największego swojego rozwoju. Złośliwie mówię, parzyc kawę dyrektorowi, tak? Gdzie się rozwiną. Niech nawet ma ambitną tą pracę. Niech to będzie, nie wiem, bizneswoman w przemyśle zbrojeniowym. Pieniądze, pokona mężczyzn. Nie. Do czego może dojść kobieta? Już własnym geniuszem matkowania, a jak ten geniusz jeszcze połączy z motywacją duchową, z motywacją najwyższą, z łaskami sakramentalnymi, no to wtedy już po prostu nie ma granic. Była taka matka, 1,40 m wzrostu, może tam 40 parę. Żadnego dziecka nie urodziła. Jakbyśmy wybrali największą matkę XX wieku, to by pewnie większość by ją wybrała. Myślę oczywiście o matce Teresie z Kalkuty. Gdzieś tam przy śmietnikach opatruje niesympatycznie wyglądającego, wręcz odrzucającego wyglądem, zapachem biedaka umierającego. I z czułością go tam pielęgnuje, opatruje. Jakiś dziennikarz amerykański, który ją podglądał, podszedł, mówi: matko, ja za $1,000,000 bym tego nie zrobił. A ona z uśmiechem: za $1,000,000 też bym tego nie zrobiła. Ale z rozwiniętej kobiecej matczyności, dodatkowo wspartej łaską Bożą, nie ma granic. Wszystkie siostry przed wyjściem na ulicę obowiązkowo spędzają czas przed Najświętszym Sakramentem. Tam się doładowują. A matka Teresa mówiła tym swoim siostrom: jak trzymasz takiego biedaka, to wyobraź sobie, że samego Chrystusa trzymasz w dłoniach. Dla osoby wierzącej nie ma wyższej motywacji. Dzisiaj kobiety uciekają od własnego szczęścia, bo uciekają od swojego geniuszu. Poradzą sobie w różnych pracach. Potrafią sobie lepiej niż mężczyźni, mają większą podzielność uwagi, bardziej są oddane w pracy. Tak, mogą wygrać z mężczyznami, będą miały satysfakcję, zadowolenie, pieniądze, sławę. Ale nie szczęście, którego jedynym źródłem jest miłość. No dobra, już tak trzeci raz to mówię, że jedynym źródłem szczęścia jest miłość, no to czemu macie mi wierzyć? Nie musicie. Ale wam podam kilku takich, którym wierzyć warto. Święty Jan, umiłowany uczeń Chrystusa. Jedyny, który nie zdradził, był pod krzyżem. Jedyny, który nie zginął śmiercią męczeńską, dożył późnej starości. Ostatni z żyjących apostołów. Przychodzili uczniowie pytać go, prosić, żeby im coś powiedział. Wiecie, co im mówił? Jedno zdanie. Synaczkowie moi, miłujcie się. Starość, a ściśle mówiąc mądra starość, bo niektórzy głupną na starość, tak, ale mądra starość ma to do siebie, że znajduje esencję tego, co jest najważniejsze. To, że gorzej widzi, to, że gorzej słyszy, nie szkodzi, bo i tak najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. I ten mądry i święty Jan wybrał słowo miłujcie się. Tu gratulacje tym, którzy wymyślili tytuł miłujcie się dla czasopisma, prawda? Tak, tak. To jest trafienie absolutnie w sedno. Miłujcie się. Święty Paweł, no to był ostry, to wiemy, no. Choćbym mówił językami świata, choćbym. Miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał brzmiący i lubię w tym miejscu przerwać. Mamy rzesze ludzi wykształconych, świetnie się mających w świecie i żyją jak cymbały brzmiące, że się tym chełpią. Nikomu nie służę, z nikim się nie związałem, wszyscy na mnie pracują, jestem najinteligentniejszy, najmądrzejszy, najszczęśliwszy, cymbał brzmiący jesteś. Dopiero po drugiej stronie się zdziwisz, że tyle mogłeś szczęścia już w życiu zażyć, a ty się skupiłeś na pieniądzach, karierach, sukcesach, sławie, nie wiadomo czym jeszcze. To tylko twoją pychę pobudza, a nie daje szczęście. Święty Jan Wianney, patron proboszczów, ten był też niezły. On takie zdanie powtarzał. Dwie rzeczy warto w życiu tylko robić. Modlić się i miłować. Ja to jeszcze streściłem do jeszcze węższego, bardziej syntetycznego zdania. Jedną rzecz warto w życiu robić. Miłować Boga i ludzi. Warto. Oczywiście, panowie, my musimy robić inne rzeczy. My musimy pracować, obrabiać ziemię, materię, musimy walczyć w obronie żony, dzieci, ojczyzny, jeżeli trzeba. My to musimy robić. Ale warto robić tylko to, co daje szczęście. Więc warto miłować. I tu dla mężczyzn najważniejsze przesłanie dzisiejszego spotkania. Panowie, my się musimy chcieć najpierw nauczyć miłować. Czyli chcieć sprawy, relacje z drugim człowiekiem, w którym jesteśmy kiepscy, postawić wyżej niż nasze wielkie sukcesy w świecie materii. Jeżeli tego nie przeskoczymy, nie będziemy szczęśliwi. Szkoda. Szkoda by było, gdybyśmy pomarli, nie będąc szczęśliwymi, kiedy to jest na wyciągnięcie ręki. No ale kto ma mnie nauczyć tej miłości? Ano w kobiety twojego życia. Najpierw mamusia, potem siostry, koleżanki, narzeczona. No i resztę dostaje na żonę. Czasem dużo, czasem za dużo. Wiele żon nie daje rady nauczyć chłopa miłości. Tylko, że jedna jeszcze uwaga i dla was, i dla waszych córek. Powiedziałem o tej mocy dziewczyny, którą ma w sobie, dla której chłopak zrobi wszystko. Tylko uwaga, do czasu. To przyciąganie heteroseksualne ma bardzo ważny element zabarwiony seksualnością. Tak, w tym wszystkim jest chęć zdobycia również tego zdobycia cielesnego. To, że tego pragnie, to nie jest nic złego. Złe jest to, że on na tym etapie życia nie potrafi nad tym zapanować, prawda? Że nie chce tego zostawić dla małżeństwa. To jest dzisiaj tragedia. I teraz tragedią dziewczyn jest to, tych nowoczesnych, nieprudyryjnych, że na trzecim spotkaniu wchodzi chłopakowi do łóżka. I myśli tak sobie, że jak ja mu się oddam, to już on teraz będzie do końca życia ze mną z wdzięczności. Nie. On w tym momencie się przekonuje, że to, co go było gotowe poderwać do największych wyrzeczeń i czynów, do pokonania bestii własnego egoizmu. Tam przynieść krokodyla to jest pestka. Własny egoizm jest gotów dla niej pokonać. To znikło. W chwili, kiedy ją zdobył cieleśnie, to ta energia znikła. On nie wiedział, że to nie to, że on był perfidny, mówiąc, że kocha. Nie, on myślał, że kocha. On pożądał. Dlatego może w Dniu Kobiet szczególnie trzeba powiedzieć kobietom i dziewczynom. To, że chcecie, żeby mężczyźni na was zwracali uwagę, jest normalne, dobre i Pan Bóg tak to wymyślił. Tylko rozróżnijcie dwa sposoby zwracania na siebie uwagi. Czy on się tobą zachwyca? Czy on ciebie podziwia? I wtedy zwykle go onieśmielasz. Zachwyca się twoją wrażliwością, pięknem, duchowością, cudownością. Czy on ciebie pożąda? To drugie bardzo łatwo wywołać. Trochę powiększysz dekolt, trochę skrócisz. Wiosna idzie, tak łatwiej będzie spódniczkę. Trochę się tam do niego przytulisz, trochę sprowokujesz słownie i zwróci na ciebie uwagę. Tylko kto? Chłopak, który za chwilę poleci do następnej. Bardzo często pożądane dziewczyny mówią, proszę pana, te niepożądne mają pełno chłopaków, a my nie mamy. Ale jakich mają? Takich to może być w jednej chwili, tylko się rozbierzesz, już się do ciebie przykleją. Biedni, niedojrzali mężczyźni, bardzo liczni dzisiaj. Prawdziwy mężczyzna powinien sam pilnować czystości w związku z dziewczyną. On sam, nawet jak ona by go do łóżka ciągnęła, bo nie, nie jesteś żoną, nie. To jest zachowanie mężczyzny. Zobaczcie, takim wzorcem mężczyzny często przywoływanym jest święty Józef. Dzisiaj świat próbuje wam mówić, że my znamy taki ktoś, kto umie działać seksualnie. Dużo i w ogóle, tak? A święty Józef w sposób doskonały umiał zapanować nad swoją seksualnością. Z całą pewnością siebie mogę powiedzieć, że męskość nie wyraża się tym, że on umie działać, bo pies też umie działać, tylko że umie nie działać. Nawet w sytuacjach bardzo trudnych dla niego. I naprawdę w małżeństwie nie widziałem problemów z tego tytułu, że nie umieli działać. Było tam ileś tam małżeństw, miał kłopoty z rozpoczęciem współżycia, bo jakieś tam choroby. Było. Ale generalnie nie to jest problemem. Problemem jest to, że facet napędzony nieraz przez pornografię, przez samogwałt, nie umie nie działać. Nie umie zrezygnować. I rzuca się na żonę w połogu, kiedy ze względów zdrowotnych nie wolno i w każdych innych sytuacjach. Prawda? Tragedią jest to, że mężczyzna nie panuje nad swoją seksualnością. Jeżeli mężczyzna nie panuje nad swoją seksualnością, to on żadnej kariery nie zrobi i nigdy będzie szczęśliwy. Ani nie będzie księdzem, ani nie będzie mężem, ani nie będzie osobą samotną, żyjącą w szczęściu. Zresztą podobne skutki przynosi każdy nauk. Jeszcze przywołajmy jednego wielkiego świętego, Jana Pawła II. Co prawda, to nie jest jego zdanie, choć ostatnio pomyślałem, że może nawet jego, bo on był aktywnym uczestnikiem Soboru Watykańskiego II i zwłaszcza w dokumentu o rodzinie on tam palce w tym maczał. Więc być może cytował potem jako papież własne zdanie. Tego się nie dowiemy już. A zdanie brzmi tak. Człowiek w pełni nie może siebie odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Po kolei. Człowiek nie może odnaleźć siebie. Człowiek nie może być sobą. Człowiek nie może być szczęśliwy na innej drodze, jak tylko na drodze miłości rozumianej jako dar z siebie. Jedyne źródło szczęścia to jest miłość, ale miłość rozumiana jako dar z siebie. Oczywiście każdy, nawet średnio inteligentny, widzi, żeby siebie dać, to trzeba siebie posiadać. Każdy nauk, najmniejszy, odbiera człowiekowi ogrom szczęścia. Bo tego kawałka nie może dać. Co z tego, że szczerze, naprawdę szczerze chłopak ślubuje miłość, wierność, uczciwość małżeńską, jak jest seksaholikiem i za chwilę żonę zdradzi z pierwszym lepszym obrazkiem, filmem, zdjęciem czy czymkolwiek. Bo nie panuje sam ze sobą w końcu. Bo nie może siebie dać, bo siebie nie posiada. Pierwszym pragnieniem każdego człowieka, który pragnie być szczęśliwy, powinno być pragnienie posiadania siebie. I to jest, wspomniane na samym początku, zadaniem względem siebie samego. My się rodzimy, to się ładnie mówi, zdezintegrowani, niepoukładani. Nie mamy wpływu na nasz los. Poziom na brzuszku, leżymy na brzuszku, poziom na pleckach, leżymy na pleckach. Nie możemy się nawet przekulnąć przez jakiś tam czas. Ale zanim dojdziemy do śmierci, czas, w którym możemy coś z sobą robić, my powinniśmy w pełni sobą władać. Czyli, przymioty stwórcze, rozum i wola. Rozumem rozpoznawać, co jest dobre, co jest złe. A wolą wypełniać to, co jest dobre, a odrzucać to, co złe. Bez względu na cenę, ostatecznie nawet za cenę życia. Jeżeli podłożymy takiemu człowiekowi Bożą hierarchię wartości, to mamy definicję, taką inżynierską definicję świętości. Zawsze wie, co jest dobre, co złe, zawsze idzie za dobrem, zawsze odrzuca zło, nawet gdyby miał przepłacić to życiem. To powinno być celem nie przepłacenia życia, tylko taką wolność. Powinno być celem życia każdego z nas. Ale to jeszcze nie wystarczy do szczęścia. Zwłaszcza nam, mężczyznom. My potem musimy podjąć, nawet jakbyśmy się w pełni posiadali. Nie chodzi w życiu o samodoskonalenie. Że ja był tak doskonale wolny, że w każdej sytuacji panuję nad sobą. Nie. To posiadanie siebie ma być spożytkowane w miłości. Ja mam podjąć decyzję. Każdy mężczyzna musi podjąć decyzję. Kobiecie to idzie bardziej automatycznie. Decyzję. Ja chcę się poświęcić w miłości. Wchodzę w kapłaństwo, chcę się poświęcić Panu Bogu, bez reszty. Wchodzę w małżeństwo tej jednej, jedynej kobiety. Różnimy się z księdzem ojcem czym? On znowu ze wszystkich kobiet na świecie, tam kilku miliardów, ale ze wszystkich oprócz jednej, tak? No, statystycznie tam różnica niewielka. Ale zarówno on, jak ja musimy w sposób doskonały, w miarę możliwości, panować nad swoją seksualnością, bo inaczej zrujnujemy nasze powołanie, prawda? I trzeba, żebyśmy sobie zdali sprawę, że my myśli, musimy tą decyzję jasno podjąć. I niby w dniu ślubu mówimy, ślubuję ci miłość i uczciwość. Jest tu pewnie paru mężów. Czy naprawdę zdecydowałeś, że ty będziesz służył żonie do końca życia? Służył dzieciom do końca życia? Że oni będą ważniejsi od ciebie, od twoich hobby, od twoich sportów, aktywności i czegoś tam jeszcze. I również swojej pracy. Tutaj wcale nie jest tak wesoło. Dlatego, że my za mało myślimy żyjąc. Mamy rozum? On co prawda w szkole się nie bardzo rozwija, bo szkoła uczy zapamiętywania, a nie myślenia, wyciągania wniosków, tworzenia ciągów logicznych. To w tym szaleństwie też jest pewnie jakaś metoda. Łatwiej takimi ludźmi manewrować, oszukiwać, rządzić, mówiąc w skrócie. Ale nikt nas nie zwolni z myślenia. Nie wolno nam za nie myśleć. Co prawda poprawność polityczna zakazuje myślenia, ale nie wolno się temu poddać. I wreszcie jeszcze jedno zdanie kardynała, już błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ludzie mówią czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość. Tak, czas to miłość. I teraz wracając do tego, co powiedziałem wcześniej już, że mamy dwie możliwości bycia szczęśliwym. W relacji z Bogiem i w relacji z człowiekiem. Jeżeli chcę tak naprawdę na całość pójść w relacji z Bogiem, gdzie żaden mąż tego nie osiągnie, to wybieram życie konsekrowane. Kapłaństwo, życie zakonne. Ja, mąż, mogę mieć bardzo dobrą więź z Bogiem. Mogę czerpać ogrom szczęścia z relacji z Bogiem, ale nie takiego jak ksiądz. Na moje słowa Chrystus nie przyjdzie na ołtarz. W imieniu Chrystusa nie siądę w konfesjonale i jeszcze można by dłużej wymieniać. Ksiądz, który to jest taki ktoś, kto postawił na maksimum szczęścia w relacji z Bogiem. I im większą relację z Bogiem zbuduje, tym będzie wiarygodniejszy dla ludzi i będzie czerpiał szczęście z relacji z ludźmi. Jeśli ksiądz, są tacy młodzi księdza, którzy się rzuci w służbę ludziom, a nie nabuduje relacji z Bogiem, to prędzej czy później się wypali. Jesteśmy jego świadkami, nie tak rzadko. A mąż to jest taki ktoś, który wybrał największą z możliwych relacji budującej szczęście między człowiekiem a człowiekiem. Nie można takiej bliskości zbudować w żadnym innym układzie, jak tylko w małżeństwie. Trwałym, monogamicznym, dozgonnym, otwartym na zrodzenie potomstwa. Jan Paweł II nazywa to komunią osób. Słowo komunia do czasów Jana Pawła II było zarezerwowane dla Najświętszego Sakramentu, dla Eucharystii. Nikt go nie używał na terenie profanum. A on użył do określenia relacji człowieka z człowiekiem, męża z żoną. A słuchajmy się w to zdanie. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości. To jest proste. Wiadomo, że mamy zmierzać do świętości, tak? Ale dalej. Przez budowę komunii osób. Na wzór komunii osób boskich. No to już większe. Przerażające. Jak do mnie to dotarło, to padłem. Jak sobie to uzmysłowiłem. Ileś lat po ślubie. Bo my się pobraliśmy jeszcze przed pontyfikatem Jana Pawła II, więc nie mogłem tego usłyszeć przed ślubem. Czyli te wszystkie moje aktywności i budowa domu i zarabianie na życie i wakacje, to wszystko jest mniej ważne od relacji z żoną. Tak, jest mniej ważne. Najważniejsza ze wszystkich relacji dla małżonków jest relacja mąż-żona, która ma dawać do końca życia szczęście. Następną relacją, której nie będzie w innych układach, to są relacje z dziećmi. Wszystkie dzieci mają być w relacji miłości z rodzicami do końca życia. Oczywiście inna to będzie relacja z oseskiem, inna z nastolatkiem, inna z dorosłym, który założył własną rodzinę. Ale zawsze ma być to szczęściodajna relacja miłości. Potem mamy kolej rodzice i teściowie. Ci pierwsi to z przykazania, ci drudzy często trudniejsi. My już dostajemy jako ukształtowani 20-paru albo więcej latkowie. Oni są z innej gliny często ulepieni. To jest miłość trudna, ale ważna, bo jeżeli ja nie zbuduję relacji miłości z teściami, to nie zbuduję relacji miłości z żoną, w której w środku siedzi kawałek teściów. To trzeba zdobytki inwentarza brać. Czasem nie da się lubić. To trzeba kochać. To trzeba po prostu kochać. Życzyć dobra, pomagać, mieć życzliwość w środku, wdzięczność za to, że wychowali. Nawet jakby tylko urodzili, pozwolili się urodzić, to i za to należy się dozgonna wdzięczność. Bo wielu rodzice nie pozwalają się urodzić. Potem idą inni ludzie. I nie wolno tej kolejności przestawiać. Zawsze mąż dla żony ma być na pierwszym miejscu. Jakże często dzieci są ważniejsze od męża. I wszystko zaczyna się rozwalać. A jak często dla ilu mężczyzn mamusia jest ważniejsza od żony. I wszystko. A dla niektórych inni ludzie, którym się poświęca w pięknej działalności charytatywnej, takiej czy innej, ważniejsi od żony i dzieci. Nie. Porządek musi być. Na pierwszym miejscu mąż, żona, na drugim dzieci, rodzice, teściowie i inni ludzie. A na samym końcu są nieprzyjaciele, których też mamy miłować. Co to znaczy? Mamy ich chwalić za łajdactwa? Nie. Mamy ich miłować, czyli życzyć im dobra. Czyli w czym leży dobro nieprzyjaciół? W nawróceniu się. Jak się nawrócą, to przestaną nam szkodzić, więc to jest całkiem interesowne. Troska, miłość nieprzyjaciół jest bardzo interesowna. Bo przestaną być nieprzyjaciółmi. Była taka opowieść o cesarzu chińskim, który wydał werdykt, że że nie może w cesarstwie żyć nikt, kto jest wrogiem cesarza. Ludzie w przerażeniu zaraz głowy się posypią i on największych swoich wrogów zapraszał na swoje ogrody, bawił się z nimi, karmił, muzykę i stawali się jego przyjaciółmi. Taka symboliczna opowieść. Nikomu, nam, katolikom, nie wolno życzyć, żeby go piekło pochłonęło. Życzmy, żeby się nawrócił. Najgorszemu łajdakowi. Że to jest chrześcijańskie. Życzmy, żeby się nawrócił. Żeby zdążył się nawrócić, zanim umrze. No. Kochani, i teraz właśnie doszliśmy do tematu, który chciałem tutaj poruszyć. A mianowicie relacja chłopak-dziewczyna. No bo to, was to wszystkich interesuje. Kilka uwag praktycznych, bo już na szersze opisanie odeślę do literatury. Już nie będzie czasu. Ale może Adam i Ewa nie, bo oni nie mieli wyjścia, tak? Więc powiedzmy, niech będzie mężczyzna Michał i kobieta Kasia. Michał zakochał się w Kasi. No, pewnie tam pierwsze to było spojrzenie jakieś, tam jakieś, jesteśmy wzrokowcami. No to zaczął teraz coś tam robić, tak? Niektórzy Michałowie współcześnie mówią, Kaśka, on dzisiaj chodzi ze mną, a Kasia, dobry, dobry Michałku, będę chodzić z tobą, nie? On dzisiaj nie chodzi ze mną, no, płacze, samobójstwo popełnia. No i facetom się też poprzewracało w głowach. Nie zdobywają. Kobiety nie chcą być zdobywane, a faceci nie zdobywają kobiet. Ile uroku odpadło. Ile radości odpadło. Prawda? A więc powiedzmy, że Michał się zakochał w Kasi, no to tam trochę próbuje bajerować, próbuje... No i Kasi się to podoba. Bo powiedział, że ma śliczne włosy, bo jej kwiatek przyniósł, bo coś miłego zrobił. No to Kasia zakochała się w Michale. Oni się kochają. Tak. Każdy się. Michała Kasia nie obchodzi. Go obchodzi o tyle, o ile ona jest jemu potrzebna dla jego przyjemności i odwrotnie w drugą stronę. Oczywiście to zwrócenie uwagi na siebie Pan Bóg wymyślił. To jest heteroseksualizm. Kasia wpada w oko Michałowi, Michał jakoś zwrócił na siebie uwagę Kasi. Tylko w tym momencie oni powinni podjąć mądrą, człowieczą refleksję. I wszystkich do tego zachęcam. Wszystkich, co na początku znajomości. Kilka prostych pytań. Czy chciałabym mieć takiego syna jak ten chłopak? Jeżeli absolutnie nie, to wiej czym prędzej, zanim się poranicie. Ale wysoki, przystojny, gra na gitarze, koleżanki będą mi zazdrościć. Na tym się nie zbuduje życia. Jak jest głupi jak but, do tego jeszcze niewierzący, to daj sobie spokój. No? Pierwsze, czy chciałbym mieć takiego syna? Drugie, czy wyobrażam go sobie jako ojca dla moich dzieci? Naszych dzieci. Panowie, jesteście inteligentni, to samo. Czy chciałbym mieć taką córkę? Czy wyobrażam sobie taką matkę swoich dzieci? Otóż to wyobrażam sobie taką laskę, której koledzy mi będą mi zazdrościć, ale absolutnie na matkę dzieci to ona się nie nadaje. No to daj sobie spokój. Kiedyś na pielgrzymce, dawno, dawno temu, dziewczynka, nie wiem, 14-letnia, miała na tenisówkach napisane własnoręcznie: szukam ojca dla swoich dzieci. Nie chłopaka na dyskotekę do zabawy czy do łóżka, przepraszam. Szukam ojca dla twoich dzieci. Tak powinny wyglądać znajomości. To znaczy, że każda znajomość dziewczyny z chłopakiem ma się kończyć tym, że będą małżeństwem. Ale jeżeli już wstępna klasyfikacja nastąpiła, gdyby mój syn był taki, to nie byłoby źle. Gdyby moja córka była taka, to byłby sukces życiowy. No może tam parę rzeczy by trzeba poprawić. To jest okej. No to idziemy ku sobie. Jeżeli zakwalifikowaliśmy się pozytywnie, idziemy ku sobie. Którędy? I trzeba to jasno pytanie postawić. Czy idziemy drogą trudną? Oczywiście, że trudną, zwłaszcza w dzisiejszym świecie. Nieczystym, bezbożnym i wynaturzonym. Drogą pod górkę, drogą czystości. Czy idziemy drogą najłatwiejszą, która przyniesie natychmiastowe przyjemności, krótkotrwałe, ale natychmiastowe, drogą pożądliwości. Nie muszę mówić, że moda jest na drogę pożądliwości. Uruchomienie przeżyć związanych z bliskością seksualną jest tak, te przeżycia są tak silne, że zablokowane jest całkowicie poznanie. Chłopak nawet nie chce dowiadywać się o tej dziewczynie czegoś ważnego, no bo ona, bo ja jestem z nią dobrze, tak? Mówią, popatrz na siostrę, nie obchodzi mnie siostra. Popatrz na matkę, biorę córkę, nie matkę. Zobacz, jak traktuje innych mężczyzn. Mnie będzie traktować zawsze dobrze. No potem się poczyna dziecko, się pobierają z przyzwoitości i krótko po ślubie, ależ mnie ona oszukała. Trzeba było patrzeć na jej siostrę, trzeba było patrzeć na jej matkę, trzeba było patrzeć, jak traktuje innych mężczyzn. On był zaślepiony. Podobnie dziewczyna. Uruchomienie emocji związane z bliskością seksualną uniemożliwia normalne poznanie. Nie pomyluj się, Pan Bóg, mówiąc nie cudzołóż. Ile par mieszka przed ślubem? Tylko, że ktoś tak mówi ładnie przed ślubem, a przecież chyba wiecie też, że w większości to nie jest przed ślubem, tylko to jest zamiast ślubu i bez ślubu. I bardzo często te pary się rozchodzą i żadnych statystyk nie ma. Ile się rozeszło? Nie zostali zarejestrowani nawet. A te, które żyją ze sobą, mieszkają wspólnie i mimo tego dochodzą do ślubu, to rozwodzą się o 50% częściej niż średnia w tej grupie badanej. Dlaczego? No bo się ranili. Bo się ranili. Cudzołożyli. To nie jest to, że upadli. No znaleźli się w jakiejś bliskości, nie przeliczyli się z siłami, upadli. Kto stoi, niech baczy, by nie upadł. Oni w sposób regularny podjęli decyzję. Panie Boże, jesteś głupi, to nie ja mówię, tylko oni taką decyzję podjęli. Jesteś głupi, ty nie wiesz, co jest dla nas dobre. My jesteśmy mądrzy i my wiemy, że nasze współżycie, mieszkanie przed ślubem będzie dla nas dobre. Doprowadzi nas do szczęścia. To jest ta postawa druga. Jestem kreatorem. Ja ustalam, co mi da szczęście. Wbrew przykazaniom Bożym, wbrew naturze własnej. Ilu ludzi tak się pogubiło? Tak, pokrzepienie serc. Historyjka prawdziwa, ostatnia. Lądujemy. Znajomy, który mówi do mnie: wujku, lata temu podwoziłem go samochodem, mój wujku, 3 lata się przyglądałem i zdecydowałem się, to ona, na studiach, 3 lata się przyglądał. Umówiłem się na pierwsze spotkanie, postanowiłem być uczciwy, nie będę się tutaj maskował. Powiedziałem od początku, jestem z rodziny katolickiej, zresztą głęboko związanej z Kościołem, ojciec szafarz, bardzo tam działali w duszpasterstwie i działają. Jestem wierzący. Uważam, że znajomość chłopak-dziewczyna powinna przebiegać w czystości. Taka deklaracja chłopaka na pierwszym spotkaniu. Ona mi się prawie na szyję rzuciła, mówi. Ona myślała tak samo. Gdyby nie było tej deklaracji, ona by myślała, chyba mu się nie podobam, by trochę skracała spódniczkę i troszkę powiększała dekolt, tak? Nie, postawił sprawę jasno. Byli pośmiewiskiem na roku. Oni nie afiszowali się z tym, ale no to widać tak po imprezie, jak idą studenci do dwuosobowych pokojów, a oni jakoś się rozchodzą, no to widać, tak? Jeszcze tydzień przed ślubem go napadli. Koledzy, studenci, inteligencja. Stary, no wszystko rozumiemy, ale po co ty się żenisz? Przepięknie odpowiedział, bo ją kocham. Ale wy tego nie zrozumiecie. Tak, oni tego nie zrozumieją. Oni zamienili miłość na przyjemności, nie wiedząc, jak to jest daleko od szczęścia. Doraźne, kończące się szybko przyjemności. Tak więc, kochani, szukajmy w życiu miłości i do Boga, i do ludzi. Jeszcze z tym Bogiem może słówko. Jak z tym Bogiem? No nie idzie nam, nie umiem się skupić na mszy, nie umiem się skupić na adoracji, myśli chodzą na boki. Jak to zrobić? Po prostu posłuchajcie definicjom kardynała Wyszyńskiego. Ludzie mówią, czas to pieniądz, ja wam mówię, czas to miłość. Daj Bogu czas. Wielka Teresa mówiła, 5 minut dziennie medytacji będzie świętym. 5 minut dziennie zatrzymaj się przed Bogiem. Pismo Święte, medytacja. Ja od lat powtarzam, 1% czasu daj Panu Bogu dziennie. To jest 14 minut 24 sekundy. Skąd go wziąć? Zapracowany jesteś. Wstań 15 minut wcześniej. Organizm tego nie zauważy. Jak jesteś leniu, ktoś się lepiej, bo się zmobilizujesz trochę i urośniesz. Daj Panu Bogu czas. Tyle, na ile cię stać. Bardzo bym marzył, gdyby przed wyjściem z tego kościoła każdy podjął decyzję. Ile? Minutkę. Niech będzie minutka. 20 sekund najdąjcie nas wieczorem. Niech będzie 20 sekund. Może być zero, jesteś wolnym człowiekiem. Ale podejmij decyzję. Podejmij decyzję. Matka Boża w Medjugorje mówi 3 godziny modlitwy dziennie. A może dożyliśmy czasów, żeby uratować ten świat, uratować naszą ojczyznę, uratować nasze rodziny, uratować siebie samego. Trzeba się 3 godziny dziennie modlić? Może dożyliśmy takich czasów? I wcale to nie jest takie bezpodstawne twierdzenie. A pamiętajmy, w tej relacji z Bogiem tamta strona nigdy nie nawala. Każda inwestycja się opłaca. I opłaca się również moim miłością ludzkim. Także, Panie, nie uciekajcie od roli matczynej. To nie tylko jest rodzenie dzieci. Matkowanie to jest opieka nad biednym, chorym, potrzebującym pomocy człowiekiem. Takimi człowiekami są mężowie, drogie Panie, tak. Potrzebującym pomocy, żeby go nauczyć kochać. Tylko nie narzekaniem, to ćwiczą w większości żony, narzekają. Nie dojdę, jesteś skończona, nie dojdę. Jakby mistrzostwa świata nie dojdzie, to by zajął 2. miejsce. A dlaczego 2? A bo taka nie dojda jesteś, tak. I narzekają. To nie zmieni. Chłopa trzeba podziwiać, mobilizować, wierzyć w jego siły. Nawet przyłapując na czymś dobrym i rozmuchując tej iskierki. Wy macie nas nauczyć kochać. Jak po 20 latach małżeństwa żona mówi, Panie, ale jak? Rozkochać od nowa. Miałaś swój pierwszy czas, gdy się w Tobie zakochał. Wykorzystałaś lepiej lub gorzej. To trzeba potem męża po 20, 30, 40 latach od nowa w sobie rozkochać i znowu on będzie chętnym uczniem i wtedy odzyskacie szczęście. Pan Bóg dla nas zaplanował. Pan Bóg zaplanował małżeństwo jako największe szczęście w relacji człowiek-człowiek. Tyle, że dołączył do tego instrukcję obsługi 10-punktową. Jeżeli będziemy tego przestrzegać, mamy full wypas szczęścia. Tylko możemy kapłanom zazdrościć, że oni mają pewien kawałek, który dla nas niedostępny, a oni nam, że my mamy pewien kawałek, który jest dla nich niedostępny. Coś za coś, prawda? Inne decyzje na życie w pojedynkę, bez uzasadnionego powodu, są ludzie, którzy nie mogą żyć w małżeństwie, to trudno. Ale wielu może i myśli, że jako singielek będzie szczęśliwszy. Myli się, tragicznie się myli. Będzie żył jak cymbał brzmiący, czego nikomu nie życzę. Życzę wszystkim, żeby się nawrócili do Boga i nawrócili do miłości, która jest jedynym źródłem szczęścia. Amen. Miał być o 3 minuty krócej. Dzięki. Szansa na pytania. Zanim się pytanie pojawia, pokażę może trzy książki. Czwartej jeszcze nie wziąłem. Zakochanie i co dalej, taka książka. Również Przeprowadzenie przez znajomość. To jest książka Młodzi i Miłość. Dla tych już myślących o małżeństwie, to jest cały materiał przygotowania do małżeństwa w tym zawarty. Bardzo dużo tekstu. Książeczka Warto czekać. Ona wyrosła z w ogóle sytuacji tego nieszczęsnego mieszkania przed ślubem, ale też szerzej, w ogóle o czystości, o wartości czystości przedmałżeńskiej. I książka najnowsza, ona ma miesiąc dopiero. Miesiąc i troszeczkę. To jest Glas Pulikowski, Ostateczna bitwa o rodzinę. To jest dwudniowa rozmowa na temat zagrożeń rodziny. Myślę, że sporo. Ksiądz Piotr bardziej o zagrożeniach duchowych, ja bardziej o tych zagrożeniach takich, powiedzmy, psychicznych, tych ludzkich, prawda? Można sporo z tego się pewnie i nauczyć. Zachęcam do tego. Pytania? Jest.
Mam takie pytanie, co by Pan poradził małżeństwom niesakramentalnym w tym kontekście, co było mówione?
Tak. To znaczy, tutaj jest, by trzeba rozbić to na parę możliwości. Jeżeli to jest małżeństwo, które nie ma przeszkód do zawarcia, no to oczywiście bym doradzał zawarcie sakramentu, prawda? Ale są sytuacje, w której oni są małżeństwem cywilnym i ma jedno z nich albo oboje sakramentalnych małżonków. Pierwsze, co należy tym ludziom mówić, to powrót do prawowitego małżonka. Czasami jest to karkołomne. To jest pierwsza. Ja mówię na bazie ad hoc veneris consortio, punkt 84 Jana Pawła II z 1981 roku, 22 listopada. Tak? Pierwsze to jest rozpatrzenie powrotu do sakramentalnego małżeństwa. Oczywiście są sytuacje ze względu na dobro dzieci i tak dalej. Druga rada, trudna, to jest zaprzestanie cudzołóstwa. Jak to się mówi, białe małżeństwo to jest życie jak brat z siostrą. Dla dobra dzieci zostają razem, ale wyciszają całkowicie bliskość seksualną. I wtedy mogą w pełni powrócić do sakramentu w Kościele. Prawda? I to są takie dwie podstawowe rady. Bo jeżeli mamy patrzeć na wszystko z perspektywy szczęścia człowieczego, to tak naprawdę ważniejsze szczęście jest te po drugiej stronie niż te chwilowe na ziemi. Czyli życząc, my tak po ludzku, no tam, ale bądźmy ludzcy, no pozwólmy im. Co, pozwólmy im grzeszyć? Pozwólmy iść na potępienie? Pomagajmy im, mobilizujmy ich do wybrania ścieżki powrotu do Boga, prawda? Żeby pokazać, jak czasami karkołomne sytuacje. Pobrali się, no bo babcia chciała w kościele. Oni tak, no, poszli do tego kościoła. Bardzo szybko się rozeszli. Kobieta związała się z mężczyzną, miała z nim trójkę dzieci. Mężczyzna związał się z kobietą, miał jedno dziecko. Po czym ona się nawróciła. Dotknie, no tak się zdarzają takie sytuacje, że Pan Bóg dotknie kogoś. Świętego Pawła też walnął pod Damaszkiem, no. I ona zaczęła próbowała tą sytuację jakoś ułożyć i nijak się nie dawało. i w końcu wróciła do swojego sakramentalnego męża, mając trójkę dzieci z innym mężczyzną. On wrócił do swojej sakramentalnej żony z jednym dzieckiem na boku, czyli mają trójkę jej dzieci, jedno jego i teraz mają piąte dziecko wspólne. I oni potrafią stanąć przed grupą kilkuset osób, tak powiem, z podniesionym czołem powiedzieć, że oczywiście mają różne trudności. Chociażby kontakty z naturalnymi rodzicami, do których dzieci mają prawo. Ale patrzą podniesionym czołem, oni są oboje nawróceni i oni wiedzą, co mają robić i są szczęśliwi. Jeżeli w tak karkołomnej sytuacji można powrócić. My tak po ludzku się litujemy nad dziećmi. Ma piątkę dzieci, teraz gdzieś tam na boku zdradził żonę, pojawiło się kolejne dziecko, no teraz ojciec musi się zająć dzieckiem. Ponad dziecko jest sakrament. To brzmi nieludzko. Ale zbawienie, to dziecko, oczywiście nie byłoby tych kłopotów wszystkich, gdyby nie było grzechu, tak? Gdyby on był wierny żonie, no to nie byłoby takiej sytuacji. Wszystkie te sytuacje takie po ludzku niemożliwe do rozwiązania są poprzedzone grzechem. Pan Bóg taki pułapek nie zastawia. Gdyby małżeństwo przestrzegało 10 przykazań, byłoby szczęśliwe do końca życia. I to na wielu płaszczyznach. Ze sobą, z dziećmi, z rodzicami, teściami, z innymi ludźmi, nawet z nieprzyjaciół. Bo potrafi ponad być uczucia. Prawda? Także rady są dwie. Pierwsza powrót, a druga życie w czystości.
To ja mam takie pytanie, bo Pan powiedział, że bardzo ważna jest taka relacja między dziećmi a rodzicami, żeby była zachowana ta miłość między ojcem i synem, między córką a matką. I właśnie mam takie pytanie, bo na przykład w mojej rodzinie uważam, że na przykład moi rodzice zawiedli, żeby zachować tą taką jakby spójność i tą miłość między mną a nimi. I teraz miałem taki żal przez całe życie i tak się zastanawiałem, co z tym zrobić, czy im to wygarnąć, czy być na nich całe życie zły i ich nienawidzić. Ale właśnie tak pomyślałem, że może warto jakby przejąć te obowiązki ojca i po prostu jakby spróbować odbudować tą relację, jakby wziąć to na siebie. I jakby tak spróbować do tego wrócić i to naprawić jakby od swojej strony, jakby spróbować tą relację naprawić jakby swoimi czynami i swoim zachowaniem. I się zastanawiałem, jaką ma Pan rada na ten temat, czy to na przykład dobry pomysł, czy można powinienem wygarnąć to, co mi leży na sercu i dopiero potem jakby spróbować tą relację odbudować, czy w jaki sposób do tego podejść.
To znaczy, bardzo wielu dojrzałych mężczyzn do końca życia poleją nad swoją krzywdę, że tatuś go nie zamianował na mężczyznę, że tatuś odszedł i tak dalej, i tak dalej. Nie. Oczywiście trzeba być świadomym. Jeżeli wychowałem się w ogóle bez rodziców, bo są tacy ludzie, wychowałem się bez ojca, wychowałem się bez matki, wychowałem się w rodzinie, która się rozpadła albo była wewnętrznie rozbita, nie było tam miłości, to ja nie ze swojej winy jestem, że tak powiem, niekompletny. Mi czegoś brakuje. Tylko teraz nieludzkie, czyli niegodne człowieka jest usprawiedliwienie swojej kiepskiej kariery życiowej tym, że byłem biedny, miałem do szkoły pod górkę, prawda? To trzeba przepracować. I bardzo dobry jest pomysł, żeby przepracować. Rodzicom nie wygarnąć, a wybaczyć. Podziękować, że w ogóle pozwolili się urodzić. I proszę obejrzeć film Odważni. Tam jest taka scena. Mężczyzna, ojciec rodziny, który właściwie nie znał swojego ojca, bo ojciec go spłodził i uciekł, pojechał na grób ojca, napisał do niego list, odczytał mu nad grobem list, że mu wybacza, symbolicznie wetknął ten list między kamienie grobu i on w tym momencie sam siebie zamianował na prawdziwego mężczyznę. Prawda? Można napisać list do rodziców, potem go podrzeć, potem jeszcze raz napisać, potem go 3 razy podrzeć i potem go wysłać. Można. Ale list z wybaczeniem. To jest nie z udawaniem, że było wszystko okej, ale ja Wam dziękuję za wszystko, co mi daliście, poczynając od tego, że wspólnie z Bogiem daliście mi życie, a ja teraz będę to odrabiał. Będę to odrabiał. Taką typową na przykład brakiem mężczyzn, dość powszechnym, jeżeli brakowało ojca, czy rzeczywiście odszedł całkowicie, czy Czy ojciec był nieobecny, bo był zajęty, tak, pracował na rodzinę, nie nawiązał relacji z synem, to typowym takim brakiem jest to, że chłopak, mężczyzna reaguje po kobiecemu. Bo był związany z mamusią i podglądał, jak mamusia reaguje, jak podejmuje decyzję. Jak podejmuje? Na zasadzie, na fali aktualnych uczuć. Świeci słoneczko, podejmie inną decyzję, pada deszczyk, podejmie inną. Jest jej miło, jest jej niemiło, jest tak, jest owak, prawda? I taki chłopiec prowadza się za rękę z dziewczyną, kobietą przez 15 lat i nie może się zdecydować na małżeństwo. Bo już wczoraj myślał, że tak, ale dzisiaj myśli, że znowu nie. Nie może uciec spod stopni ołtarza, bo on pomyślał w tej chwili, że jednak będzie księdzem. To nie jest jego wina, ale pewną winą jest to, że on tego nie przepracował. Wyrosłem pod przemożnym wpływem mamusi, więc nie jestem do końca facetem. Ja muszę sam siebie zamianować. To podpowiadam wszystkim mężczyznom, nawet jak mieli dobrego ojca. Na czym polega męskość? To jest taka sytuacja, w której ja rozumem, rozpoznaję, co jest dobre i wolą od siebie to egzekwuję. Nie ma, że boli. To jest facet. Wie, co dobre, robi to dobre. Niezależnie od pogody, od nastroju, od takich rzeczy. Proponuję od dzisiaj, nie od jutra, tylko od dzisiaj, wprowadzić sobie coś takiego. Wieczorem kilka punkcików, co zrobię jutro. Rozumiem, wymyślam, co by było dobrze zrobić jutro. I egzekwuję to od siebie. Na przykład wstaję 6:15, dzwoni budzik, na pierwsze dzwonienie wstaję. Wygrałem w walce o swoją męskość. Jestem krok do przodu, czyn. Wygrywałem od siebie, mimo że mi się nie chciało wstawać. Jeszcze mogę sobie poleżeć. Przegrałem, cofam się. Oczywiście bez dogmatów, jak powiedziałem, że tego dnia coś tam zrobię, a wyszły okoliczności takie, że nie mogłem, no to bez przesady, no nie mogłem, to zwalniam siebie. Ale im więcej ja wypełnię rzeczy zaplanowanych rozumem, tym bardziej staję się facetem. I podejmuję decyzję, i egzekwuję od siebie w najdrobniejszych rzeczach. Takie ćwiczenie każdego faceta by mianowało na mężczyznę. Jest takie dość wymagające doświadczenie. Nie przeszedłem go osobiście, więc nie będę się tu wymądrzał, ale znam ludzi, którzy to przeszli. Się nazywa Exodus 90. Wklepcie w internet. To jest 90 dni. Facet wyrzuca komórkę, gazetę, internet, tam gdzie zawodowo potrzebuje, tak nic poza tym, ogranicza, między innymi kąpiel w zimnej wodzie, prawda, i tak jeszcze parę innych rzeczy. I po 90 dniach takiej walki nawet ludzie z nałogu wychodzą, różnych nałogów, zupełnie niezwiązanych z tym, czego dotyczyły ograniczenia. W niedzielę można sobie jedno ograniczenie odpuścić, najczęściej sobie biorą ciepłą kąpiel, prawda, ci, którzy w to wchodzą. Tak, na mężczyznę trzeba się zamianować, a nie rozpaczać całe życie, że miałem do szkoły pod górki, bo tatuś był nieobecny w moim życiu, tak? Nie zbudował relacji. A z drugiej strony usprawiedliwiam ojców, bo jak on się nie nauczył na narzeczonej budować relacji z człowiekiem, nie nauczył się dzięki żonie budować relacji z człowiekiem, to też nie będzie umiał z dziećmi. Będzie chciał być fajnym tatusiem, będzie dzieciom kupował drogie prezenty. Bo nie umie położyć się na dywanie, kulać kostką, przesuwać durne pionki i grać w człowieku nie irytuj się 2 godziny. Nie? To do tego trzeba się zmusić, ale tego się trzeba w pewnym sensie nauczyć. Dlatego ja panom taką prostą receptę daję. Nauczcie się, panowie, tracić czas i tracić pieniądze na człowieka. Jeżeli już masz żonę, to w pierwszym rzędzie na żonę, potem na dzieci. Jeżeli jesteś w parze, no to na tą ukochaną, wybraną dziewczynę. Tracić czas i tracić pieniądze. Zupełnie bezsensownie. Przecież kwiaty kupione zwiędną za chwilę, nie? A to była jedna cegła do domu, który chcę zbudować. Wbrew racjonalności męskiej wkalkuluj strata czasu, strata pieniędzy na budowanie relacji. I jak to przećwiczysz dostatecznie dużo razy, to się okaże, że jesteś zdolny do bycia szczęśliwym, czego wszystkim życzę. Nie wiem, czy na nas już dzwonią, czy nie na nas. Jest jeszcze mikrofon. Jeszcze chwilę. Jeszcze tam z tyłu przy wyjściu będą książeczki, do których gorąco zachęcam. Nie do końca bezinteresownie. Jak ktoś chce, to mogę mu tam wpisać. I oprócz tych trzech, które pokazałem, tam jest taka książeczka Zakochanie i co dalej. To jest takie przeprowadzenie za rączkę przez znajomość chłopak-dziewczyna. Jest pytanie. Tak, jest tam jeszcze pytanie.
Mam takie jeszcze może trochę nietypowe pytanie, bo właśnie Pan mówił też o miłości i Pan też mówi, że tylko tą miłość można odnaleźć między kobietą i mężczyzną.
Nie, tego nie powiedziałem. Miłość małżeńską tylko między kobietą i mężczyzną.
Tak, właśnie o to chodziło właśnie, że bo właśnie mam też takich znajomych na przykład, którzy są na przykład homoseksualni, na przykład oni powiedzmy się pobrali, na przykład nie wiem, gdzieś w Ameryce czy gdzieś i właśnie jakby co takim ludziom doradzić, albo nie wiem, czy można coś z tym zmienić, na przykład, że jak oni nie odczuwają takiego pociągu do kobiety, to czy oni się muszą zmuszać do tego, czy co z tym właśnie zrobić?
Pociągu się nie muszą zmuszać, ale odnaleźć siebie, obiektywnie kim jest, tak. Bo są, może trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Orientacja homoseksualna od działań homoseksualnych. Orientacja może być bardziej lub mniej zawiniona, czasem niezawiniona. Tak jak różne mamy skłonności wrodzone i trudności wrodzone, tak? Ale orientacja nie jest grzechem. Natomiast czyny pogłębiają zaburzoną orientację. Wobec tego czyny są złe. I w takiej rzekomej życzliwości dla tych ludzi, pozwólmy im być małżeństwem, jeszcze pozwólmy im adoptować dzieci, to jest utwierdzanie ich w drodze, która nie prowadzi do szczęścia. Bo jeżeli jest mężczyzną, w planie Pana Boga, to ma być szczęśliwy jako mężczyzna. Jeżeli się nie nadaje do małżeństwa, bo może się nie nadawać, to ma żyć w czystości. Zauważcie, wszyscy bez wyjątku na świecie są wezwani do życia w czystości. Każdy, kto działa seksualnie nieczysto, niszczy sam siebie. Czym jest grzech? Niszczeniem samego siebie. Więc każdy, kto działa poza normalnym, heteroseksualnym małżeństwem, seksualnie, działa sam w pojedynkę z drugą osobą, niszczy samego siebie i miłość do niego każe mu próbować pomóc wyjścia z tych działań, bo te działania jego niszczą, nie prowadzą do szczęścia, dają przyjemność doraźną, ale kosztem szczęścia. Przy okazji na Zachodzie zabroniono terapii homoseksualizmu, prawda? To jest ewidentne jest podłoże ideologiczne, nie troski o człowieka. Jeżeli mówimy, w porządku, możecie tak sobie żyć, to my im utrudniamy nawrócenie. A są setki, jeżeli nie tysiące nawróconych, czynnych homoseksualistów, którzy pozakładali rodziny, mają dzieci, są szczęśliwi, dają świadectwa. Tych filmów nie wolno, nagrania widziałem, nie wolno ich puszczać, bo to jest mowa nienawiści, pokazywanie takich filmów. Pomóc człowiekowi, powrót do własnego szczęścia, to jest nienawiść. Tak nas ojciec kłamstwa omotał. Myślę, że akceptowanie grzeszności jakiejkolwiek. Ilu rodziców stoi w sytuacji, gdzie ich dziecko rodzone mieszka na kocią łapę z facetem czy z dziewczyną. Nie wolno rodzicom tego zaakceptować, bo przykłada rękę. Nie wolno zrywać więzi z dzieckiem, bo straci szansę, żeby mu pomóc. A ilu finansuje taką sytuację? A ilu udaje, że nic się nie stało i tak to jakby to wszystko było dobrze? Oni zdradzają swoje dzieci. Jedną panią spytałem, a gdyby syn wpadł pod samochód, to idzie prosto do piekła. Niech pan tak nie mówi. No ale ludzie wpadają pod samochód, tak? Pani podaje się jako osoba wierząca i pani wspiera, finansuje mieszkanie syna z dziewczyną. To pani mu ułatwia grzech. No tu trzeba być konsekwentnym. To jeszcze jedną krótką historię. Jestem na wykładach na końcu Polski. Wieczorem już padam na pysk, chciałem powiedzieć, człowiek nie ma pyska, więc padam na twarz. I matka z córką dorosłą chcą porozmawiać. Ja mówię, no dobrze, porozmawiajmy. Tak, nigdy nie odmawiam, jak mam szansę na rozmowę, to nie odmawiam. I opowiadają historię. Porządna katolicka rodzina z czwórką dzieci, dziewczyna poszła do szkoły artystycznej. Wszyscy od pierwszego roku tam pomieszkiwali ze sobą, wymieniali się partnerami. Ona pryncypialnie uchowała się do końca czwartego roku. Już miała takiego chłopaka, z którym się postanowiła pobrać i oświadczyła rodzicom, wspólnie oświadczyli rodzicom, że oni teraz zamieszkają już razem, a po piątym roku się pobiorą. A rodzice zgodnie powiedzieli, nie, nie zgadzamy się. Nie potrzebujemy waszej zgody, jesteśmy dorośli. Nie będziemy tego finansować. Nie, damy sobie radę bez tego. Wyszła, trzaskałem drzwiami. Nie dawali sobie rady. Nie starczyło na czynsz, nie starczyło na jedzenie. Jak sama mówi, któregoś dnia przyszła do domu rodzinnego, wyżarła rodzicom jej słowa, pół lodówki i mówi, mamo, czy mogę ten serek, taki topiony w sreberku, wziąć do domu? Nie, kochanie, możesz go zjeść. Już nie mogła. Ale nie możesz go zabrać do tego, co nazywasz domem, bo na razie twój dom jest tutaj. Nie pozwoliła wziąć tego serka. Za, nie wiem, 2 złote czy ileś. Może teraz więcej. Mamo, daj 2 złote na autobus nocny. Noc, zima, plucha. Żebym mogła wrócić do domu. Córeczko, nie dam ci 2 złotych. Nie dlatego, że nie kocham, a właśnie dlatego, że cię kocham. I mi nie wolno dać 2 złotych na to, żebyś wróciła do miejsca, które nazywasz domem, bo tu jest twój dom. Szła nocą przez miasto, zimą, mówiłem w chlupie. Doszła do domu tego swojego, wyciągnęła chłopa z łóżka. Przegadali sprawę do rana. Jaki był efekt? Przyszli do rodzicami z kwiatami przeprosić za sytuację, jaką stworzyli. Chłopak się oświadczył. Dziewczyna na kilka miesięcy wróciła do domu rodzinnego. Pobrali się po 5 roku. Są w świetnej komitywie z teściami. To jest postawa człowieka, który miłuje swoje dziecko. Czy miłuje swojego przyjaciela? Czy miłuje kogokolwiek z bliskich sobie osób? Nie wolno przyklepywać, przykładać się do zła, ale nie wolno udawać, że nie dzieje się zło, ponieważ temu człowiekowi ułatwiam brnięcie coraz dalej w zło. I naprawdę to, co uprawiam w tej chwili, to nie jest mowa nienawiści, a mowa miłości. Bo to jest pomoc grzesznikowi, żeby wrócił do życia w czystości. Nie wolno tego mierzyć odczuciem powierzchownym. Tak, nie, tak miło będzie, jak wszyscy będziemy się poklepywać i mówimy, każdy równie dobrze może sobie żyć, jak chce. Nie. A to się bierze z tego, co powiedziałem na samym początku. Że ludzie uznali, są kreatorami i oni mogą sami ustalać, co im da szczęście. I w swojej pysze brną do absurdalnych nieraz sytuacji. Teraz jesteśmy stworzeniami, mamy rozpoznawać plan Boży i jasno w Piśmie Świętym ten plan Boży jest określony. Łącznie z określoną nierozerwalnością małżeństwa w planie Bożym. Kto połączy się z oddaloną, czy oddala, cudzołożnicy nie wejdą do królestwa. I mówienie, że nie było wtedy magnetofonów i może Chrystus tak nie powiedział, jest po prostu dziecinadą. Mamy jednoznaczną naukę. Kogo jest od nas naprawdę mądrzejszy? To nam wskazuje drogę do szczęścia. I nie kombinujmy przy tym. Nie kombinujmy przy tym. Nawet możemy nie rozumieć nauki, ale rozsądek nakazuje się jej trzymać. Lepiej jakbyśmy rozumieli. Bo wtedy się będziemy jeszcze mocniej trzymać. Jeszcze jest jedno zgłoszenie do pytania.
Nie da się ukryć, że Pan jest doświadczony w pracy w poradni rodzinnej. No i chciałem zadać pytanie właśnie odnośnie poradni rodzinnej. Czy jest taki problem, który powiedzmy jest najbardziej popularny, czy najczęściej on się powtarza? I też od razu, żeby nie było zbyt pesymistycznie, czy bywają też jakieś takie prostsze rozwiązania na te problemy, bardziej skomplikowane, czy tutaj zawsze jest proces? I...
Tak, kilka jest takich dzisiaj typowych spraw, które chyba najdrastyczniejszym, czy najszybciej prowadzącym do rozpadu są zdrady po prostu. Są zdrady. Oczywiście zdrada jest poprzedzona jakimś tam niedosytem w relacji mąż-żona, prawda? Bardzo często na to nakłada się wcześniejsza pornografia, samogłód chłopaka, mężczyzny, który próbuje potem odgrywać sceny z filmów pornograficznych. A żona zamiast postawić temu tamę, zgadza się, bo myśli, że trzeba się zgodzić. I ta sytuacja ją coraz bardziej boli, bo ona sama myśli o współczuciu. To jest pierwsza taka dziedzina. Druga dziedzina, która dzisiaj bardzo wyraźnie może się uaktywnia albo ujawnia, to jest to, że kobiety bardzo zostały podbuntowane. Być może kiedyś potulnie znosiły rzeczy, których nie powinny znosić, ja tego nie kwestionuję. Ale dzisiaj spotykam się z sytuacjami, że kobieta poznaje faceta, zostawia męża z dwójką malutkich dzieci, jednoroczne, drugie trzylatka, i idzie za prawdziwą miłością swojego życia. To jest tak totalnie wbrew naturze kobiecości, że takie sytuacje też się zdarzają. Myślę, że na pierwszym miejscu bym postawił nieład seksualny, ale również nieład w małżeństwach. Prawda, mam antykoncepcję. Rzadko, ale też dokonują się aborcje w małżeństwach. Jakiś tam samogwałt w parze tak naprawdę zamiast współżycia. Jak tu się wprowadzi bałagan, to jest bardzo taki czuły sprawdzian tego, co się w małżeństwie dzieje. Jeżeli się w tej dziedzinie, że w dziedzinie seksualności jest ład, to małżeństwo jest stabilne. Jeżeli jest nieład, to promieniuje na wszystkie dziedziny życia. Będzie wtedy drażnić wszystko i niestarte kurze i wszystko będzie źle. Po prostu nie da się żyć w notorycznym grzechu. Wiele małżeństw żyje. Jeszcze przed ślubem zaczyna żyć w grzechu seksualności, bo małżonków też obowiązuje czystość. Czyli spójrzcie, ma być naturalne i prawidłowe. Czyli ostatecznie po jakichś tam przygotowaniach i tu nie ma norm. Się będą drapać po piętach, czy lizać za uchem, to jest ich sprawa. Byle nie byłoby narzucone czegoś siłą, co drugiej osobie jest niemiłe, bo to by było wbrew miłości. A więc po jakimś przygotowaniu ostatecznie mają być zjednoczone narządy rozrodcze męża i żony, nieodgrodzone ani gumą, ani chemią, ani nie są niezatrute i złożenie płynu nasiennego męża w drogach rodnych żony i postawa gotowości, niekoniecznie planowania, gotowości na przyjęcie dziecka, jeżeli się pocznie. To jest wymóg prawidłowego współżycia. Mnie co chwilę pytają, a tak można między uda, a tak można tak, a tak owak. No technicznie można. Tylko to są wszystko działania bardzo nerwicujące, jak każdy samogwałt, tak? Można dokonywać samogwałtu w parze i wiele małżeństw to robi. Przy okazji zauważmy, że para jednopłciowa nie może współżyć, no bo nie ma do dyspozycji członka i pochwy, mówiąc już dosadnie, tak? Oni mogą imitować, oni mogą się masturbować za pomocą ciała drugiej osoby. Tylko tyle mogą robić. I oczywiście żadnych pozytywnych efektów psychicznych i duchowych współżycia nie może być poza małżeństwem. I nie ma. Także bym powiedział o sferze seksualności, bym powiedział o ogólnej niedojrzałości. Kobiety są, generalnie przepraszam, mówię taką myślę, jakby bardziej dojrzałe do małżeństwa i rodzicielstwa i też bardziej spragnione macierzyństwa ciągle jeszcze niż mężczyźni ojcostwa. Także tu jest takie też często, że on się wymiguje najpierw od ślubu, a potem od dziecka. I to jest trudne do wytrzymania, a lata u kobiety lecą szybciej niż u mężczyzny, prawda? Więc to są takie niesymetrie. Bardzo częstym problemem jest nadmierne związanie. Ciekawe, zwłaszcza mężczyzn z mamusią. Tego nie widać od strony mężczyzn. I mamusia, żona mówi, dla ciebie mamusia jest ważniejsza. Zakazuje ci tak mówić. Odpowiedz mi na proste pytania. Z kim mam dzieci? Z tobą czy z mamusią? Z kim śpię? Z tobą czy z mamusią? Komu przynoszę pensję? Tobie czy mamusi? A ta żona czuje, że cokolwiek z mężem ustali, to on za chwilę zadzwoni do mamusi i spyta, czy mogli tak ustalić. Jeżeli mamusia powie, że nie, to zmienia. On tego nie widzi. Takie uwiązanie uczuciowe z mamusią, to najczęściej jak nie było taty, tata nieobecny albo odszedł, to te uwiązania są częstsze. Ja czasem mężczyznom wręcz zalecam szczerą, serdeczną rozmowę z mamą, żeby powiedział mamie, mamo kochana, ale ty chciałaś tego, żeby od dnia ślubu najważniejszą kobietą mojego życia stała się żona. A w poradni mama z pierwszych ławek w kościele potrafi powiedzieć, nie chciałam. Żon może mieć wiele, matka jest tylko jedna. Prawda? Ona niedojrzała w swoich uczuciach, blokuje małżeństwo i szczęście syna. Prawda? Także syn mamie ma powiedzieć, mamo, jesteś bardzo dla mnie ważna. Jesteś zaraz po żonie i po wszystkich naszych córkach i na trzecim miejscu jesteś ty. Załapujesz się na pudło i będziesz tam do końca życia. Czasem mama musi to usłyszeć, żeby do niej dotarło, że już nie ona. jest do tego, żeby zarządzać życiem syna. A często ta mamusia, której synek odszedł, nie akceptuje synowej. To jest mnóstwo problemów z tego tytułu. No bo synka zabrała, tak? Obca baba przyszła, zabrała mi synka. Najważniejszego mężczyzna mojego życia. Straszna teściowa rodzi się przy kolebce pierwszego dziecka. Jeżeli nad łóżeczkiem pierwszego dziecka mama sobie nie napisze w głowie albo na ścianie, najważniejszą osobą na świecie dla mnie jest mąż, to bardzo łatwo wejdzie w uczucia z tym dzieckiem, zostawiając męża na boku. Za 20 kilka lat zostaje z obcym mężczyzną w domu, a ukochany synek odchodzi do obcej kobiety. Także ten ład, najważniejszy mąż, żona, potem dzieci, potem rodzice teściowe, potem inni ludzie. To musi być zachowane. Ten nieład tu jest bardzo powszechny. Bardzo powszechny. Już nie mówiąc o tym, że dla wielu mężczyzn mecz sportowy jest ważniejszy od żony i dzieci, piwo z kolegami jest ważniejsze od żony i dzieci. To jest też powszechne. Niedojrzałych mężczyzn oczywiście. Niedojrzałych do miłości. Ale są kobiety, które zostawiają męża z dziećmi i wyjeżdżają z koleżankami. Nawet na wakacje dłuższe. Prawda? Niedorozwój, a wszystko by się spięło jednym. Tragedie małżeńskie wszystkie, przynajmniej jedno odchodzi od Boga i Jego przykazań. I to jest źródło właściwie wszystkich tragedii. Odchodzi od Boga i Jego przykazań. To trudno o skróty, ale tak tyle, ile zdążyłem nawkładać w zadanym temacie. Jest obok jeszcze.
Chciałam się Pana zapytać, bo jestem ciekawa Pana zdania. Czy Pan uważa, że można kochać siebie nawzajem i być szczęśliwym małżeństwem i wziąć ślub, jeśli nie było tego momentu zakochania i takiego takiej uczuciowej iskry?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. W Europie są uczuciowe iskry, najpierw z 5 przed ślubem, a 2 lata po ślubie się rozwodzą, jak chemia wygaśnie, prawda? A w Indiach nie ma żadnej iskry. W niektórych kastach rodzice nadal ustalają małżeństwo. Czasem widzą się młodzi, choć niewiarygodne, ale prawdziwe, w dniu ślubu. I w Europie procent rozwodów przekroczył 50, a tam jest 2. Wyższość tamtej kultury polega nie na tym, że losujemy małżeństwa, czy rodzice przydzielają, tylko na tym, że oni wiedzą, że miłość trzeba budować. Nam się wydaje, że jak my na siebie działamy, to jest dostateczna podstawa do całego życia. Nie. Każde ciało będzie działać na ciało płci przeciwne, jeżeli się odpowiednio blisko je postawi. Przy normalnych, zdrowych ludziach. To nie jest żaden dowód, że zbudujemy dobre małżeństwo, prawda? Także oni od mądrzejszego końca zaczynają. Oni zaczynają od budowy relacji od zera, ale wiedzą, że relacje trzeba budować. A nam się wydaje, że jak my siebie przyciągamy, to wszystko samo się zrobi. Jest wielkim błędem. Miłość trzeba cierpliwie budować i pracować na nią. To taki wielki Mahatma Gandhi, zapytany, że wy Hindusi jesteście dzikusami, bo pobieracie się z osobami, których nie znacie. Powiedział, nie do końca tak, bo wy Europejczycy stawiacie garnek z gorącą zupą na zimnym piecu i dziwicie się, że zupa stygnie. A my Hindusi, co prawda stawiamy garnek z inną zupą na zimnym piecu, ale my wiemy, że w tym piecu trzeba napalić. Myślę, że to jest czytelne, prawda? Nie musi być tego wow. Co więcej, widziałem wiele tragedii życiowych, że po kilku latach znajomości zmierzającej do małżeństwa, pewnie dobrego i przyzwoitego, pojawił się jakiś łajdak, który spowodował wow i dziewczyna zostawiała chłopaka dla łajdaka, bo było wow od nowa. Bo ona uwierzyła, że to wow jest najważniejsze niż uczciwe budowanie. Tak? Dlatego ja mówię, czy chciałabyś mieć takiego syna? Tak, jest na czym budować. Nie czekaj na wow. Nie musi być. To jest tylko taka pomoc Pana Boga, żeby na siebie zwrócili uwagę, tak? Ta iskra. Ale możesz się doskonale obejść bez niej. Natomiast nie da się obejść bez uczciwego w trudzie budowania relacji, pokonywania siebie, ustępowania, godzenia się. Bez tego się nie da zbudować. Tak, jeszcze jest jedno pytanie z tyłu.
A propos najnowszej publikacji z księdzem, tak, Piotrem Klasem, statystycznie, kto w tych czasach obecnych bardziej walczy o rodzinę, mąż czy żona? I jeszcze, czy sporo było trudności w napisaniu tej książki?
To znaczy, trudności nie było żadnych z pisaniem książki. Na to drugie pytanie mogę odpowiedzieć. Spotkaliśmy się na dwie doby. Redaktor nas przepytał przez 13 godzin nagrań. Potem oni to spisali. No, była trudność opracowania własnych słów. Nie? To troszkę kosztowało przerobienie. Ileś tam godzin zeszło. Więc ta część pytania jest łatwa. Kiedyś prawie wyłącznie w sytuacjach zagrożenia, które stwarzali mężczyźni, ratowały małżeństwo kobiety. Próbowały ratować, tak 30 lat temu. To była prawie, że wyłączność kobiet, która walczy o małżeństwo, walczy, że mąż nie odszedł, mąż zdradził, co zrobić, żeby wrócił i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj to się te proporcje się zmieniły. Coraz częściej rozmawiam z mężczyznami, którzy chcą ratować małżeństwo, którzy naprawdę dokonują gigantycznych wysiłków. Ja zawsze kieruję te wysiłki najpierw zmieniaj siebie. Bo czasem przychodzą, żeby taki cudowny środek, taką pigułkę, że żona się da na to nabrać i wróci do mnie i będziemy szczęśliwi. Bardzo często ci mężczyźni sporo narozrabiali, ale przejrzeli, nawrócili się i w trudzie walczą o ratę. Tego coraz więcej mam. Mówię, kiedyś to były wyłącznie kobiety, prawie wyłącznie, walczyły o małżeństwo, bo mąż pani odchodził, bo mu się inna spodobała, tak najczęściej taki mechanizm. Dzisiaj kobiety tracą cierpliwość do źle funkcjonujących mężczyzn, podburzone przez koleżanki, bardzo charakterystyczne. Kobieta, która decyduje się na rozwód, zrywa wszystkie porządne znajomości i wiąże się z rozwódkami, feministkami i tam innymi paniami, które są nowoczesne według tej nowej mody, prawda? A jak chcemy pomóc kobiecie, która chce rozwodu, to gromadźmy wokół niej przyzwoite osoby, które do rozwodu nie będą popychać. Kobiety są bardziej wpływowe, wpływ na otoczenia, wpływ otoczenia bardziej wpływa na decyzje. Także przyzwoite dziewczyny, nie uciekajcie od koleżanek, które wpadają na pomysł rozwodu. Rozmawiajcie z nimi, bądźcie z nimi. Wyraźcie swoje zdanie. Powiedzcie, ja bym się zastanowiła, chociażby tyle. Jedna, druga, piąta i może się okazać, że się wycofa. Tak? Natomiast no, tak bym odpowiedział. Tu chyba nie mam badań, że powiedzieć taki procent ataki. Chyba jeszcze ciągle troszkę bardziej walczą kobiety, bo one bardziej rozumieją, że rozbicie więzi małżeńskiej to ma niesamowite konsekwencje również dla dzieci przecież. Nie można się rozejść bez krzywdy dla dzieci. W zasadzie ktoś, kto proponuje rozwód, to moim zdaniem traci prawo do mówienia, że kocha dzieci. Bo miłość rodzi dobro i tylko dobro. Nigdy nie krzywdzi. A rozwód zawsze jest krzywdą. Rozwód rodziców, przebadany teren, dzieci znoszą gorzej niż śmierć jednego z rodziców. Śmierć nie podważa tego, że rodzice się kochali do śmierci. A rozwód podważa. A miłość między rodzicami jest podstawą w ogóle wzrostu człowieka, rozwoju, bo daje poczucie bezpieczeństwa. Dzieci mają mieć ponad wszystko pewność, że rodzice się kochają i będą razem do końca życia. My rodzice mamy to dzieciom dawać. Niestety nie wszyscy dają. Także nigdy nikomu nie doradziłem rozwodu, choć były sytuacje, w których konieczna była separacja, bo było zagrożone zdrowie, nawet życie fizyczne, psychiczne i duchowe. To znowu by trzeba szerzej omawiać, prawda? Kościół przewidział separację. Nie mamy być ofiarami, która pozwala się torturować, katować, ale ten agresor, nawet kat, i tak jest jej mężem. I ona ma się troszczyć o jego zbawienie i modlić się za niego do końca życia. Walczyć o jego uzdrowienie. Czy będzie mógł wrócić do rodziny, czy nie, nie wiem, ale do końca życia on na niej w jakimś sensie wisi. No taka jest konsekwencja sakramentalnego małżeństwa. Do śmierci. No. Musimy zwolnić miejsce. Najważniejsze wydarzenie na Eucharystię. Ja tam przy ciągu będę jeszcze chwilę przy książkach.
Dziękuję Panu za to, że Pan wygłosił do nas bardzo ważne słowa i zechciał nas odwiedzić. Szczególnie też to prezent dla nas, kobiet, więc z tym bardziej dziękujemy.
Dzięki. Dzięki za dzięki.
też chciałam jeszcze Was tylko zaprosić w czwartki na spotkania Ruchu Czystych Serc po godzinie 19, po mszy świętej o godzinie 19. Właśnie osoby w młodym wieku, które mogą żyć w związku sakramentalnym, mają tę zdolność do małżeństwa. Zapraszamy na spotkania, gdzie można też spotkać osoby, które chcą się uczyć życia w czystości serca i ciała. Dziękujemy za przyjście.